Witam Fantasmagieria Podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 602. Ja nazywam się Damian Palucha-Kadachman i ze mną jest Juliusz Konczarski, aka Jules. Witaj, Juliuszu.
Witaj, Damianie. Witajcie, drodzy Fantasmagierianie.
Jak tam majóweczka? Już pierwszy grill był? Świętowałeś?
Nie.
Jeszcze
nie. Nie, właśnie nie.
Pracowałeś, nie. Byłeś człowiekiem świętopracy
nie.
w pracy.
Nie, właśnie nic nie robiłem. Wiesz, odpoczywam całkowicie i no tak.
Ale chciałbym tak się powiedzieć, że świat spłonął, ale nie od tych niesamowitych temperatur, ale od tego już i od tego zaczniemy. Ale wiedziałeś, że od tego zaczniemy, dlatego masz to pod orędziu.
No tak się właśnie spodziewałem, że będziesz tu chciał mnie wypytywać.
Co się stało, że nagle wpadł w twoje ręce gadżet retro i czy to jest jakiś taki, to jest jakieś nowe otwarcie już, czy odbudziło się w tobie jakieś dziecko, czy jakaś nić nostalgii i co się stało, bo nasi oczywiście drodzy grupowicze z grupy Fantasmagieria
to wiedzą,
tak, ale są też osoby, które słuchają Fantasmagierii tylko i no to może być naprawdę spora niespodzianka.
Szok. No ja powiem, ja powiem ci, że... Czekaj, bo chyba zgubiłem cię teraz przez chwilę. Jesteś?
Jestem cały czas.
A, jesteś, dobrze, bo przez chwilę mi tutaj się dało. Dobrze, ja powiem ci tak. Kupiłem przez przypadek w jakimś Tigerze, nie, Action to się nazywa. Bo nie wiem naprawdę, o co pytasz, nie? Teraz ja zgłupiałem.
Nie, no bo chodzi... Dobra, to powiem najpierw ten gadżet,
który wygląda...
Albo ja
opowiem całą historię od początku.
To całą historię od początku, tak.
No to dobrze, no to ja, wiesz, będąc w Action na początku majówki, pomyślałem sobie... No tam przeglądałem te różne rzeczy i leżało ostatnie pudełko takiej konsoli, wiesz, która wygląda jak, powiedzmy, nie wiem... W sumie, żeby mnie nikt nie zabił, jakaś wariacja na temat Game Boya, powiedzmy tak to nazwijmy, nie? Ale ja nigdy nie miałem Game Boya żadnego, wiesz, ani Advance, ani niczego. No i tam było napisane, że jest wygranych 240 gier z takiej 8-bitowej ery, nie? Czyli to powiedzmy, ja nie wiem, chyba ZX Spectrum to już to 8-bitowy był, nie?
No, tak.
Te wszystkie, dopiero Amiga chyba to było 16 bitów, nie? Amiga 500.
Tak.
No i wiesz, no i tak zobaczyłem, to kosztowało 34 zł. I tak to, wiesz, z córką żeśmy się śmiali, no w zasadzie 34 zł, no powiedzmy przeboleje, nie? I żeśmy się, zwłaszcza, że to nie ja płaciłem w sumie, więc wiesz, bo mówisz, że z córką żeśmy się trochę podśmiechiwali z tego i ja mówię, to wrzucimy to mamie do koszyka, nie? A wiesz, a żona tam nabrała różnych jakichś tam badziewiaków, jak my to mówimy, wiesz, takich tych, nie? I mówię, to podrzucimy. No i podrzuciliśmy, stary, odpaliliśmy w domu i się okazało, że to działa, stary. I kurczę, i jest rzeczywiście 240 gier podzielonych tam na 6 kategorii. I to są rzeczywiście takie gry bardzo proste, wiesz, bardzo, nie chcę powiedzieć prymitywne, ale takie opierające się na takiej bardzo prostej, wiesz, rozgrywce. Takie, wiesz, one mi przypominają czasy... Jak jeszcze, powiedzmy, królowało Commodore 64, właśnie ten ZX Spectrum, ale tak naprawdę mało kto z moich znajomych miał te komputery. No, jakiś kumpel miał Atari, jeden kumpel miał jakiegoś Schneidera, który był taką, powiedzmy, alternatywą, wydaje mi się, dla Commodore.
Znaczy to było,
ja nie miałem w ogóle takiego...
Tak, bo kiedyś były takie dwa sprzęty, Amstrad Schneider, i one były takie podobne dosyć, tak.
Tak, no to właśnie Amstrad chyba to najpierw była, no, albo może i mówisz, że to dwa osoby, no ja już tak się nie znam, że tak nie
Amstrad
ostatnio
chyba 40-lecie obchodził, więc wszystko najlepszego staremu komputerowi. Ale, bo tak powiedziałeś, że to skojarzyło ci się z tymi czasami ZX Spectrum, tym Commodore i tak dalej, ale no ja byłem przekonany, że to bardziej są konsolowe gry, być może Nintendo, już bym nie powiedział, że Super Nintendo, no bo
nie.
Jak
tam to nie, tam, znaczy nie wiem, wydaje mi się, że
podzielone są
nie
komputerami, czy to jest na przykład, nie wiem, to są gry z tego?
Nie, bo to jest stare, nie no, bo to jest stare, to jest, wiesz, to jest, ja podejrzewam, słuchaj, te gry, to tak jak napisałem w komentarzu, te gry to jest jakiś tam czwarty garnitur.
A czy ten, wiesz, one to nawet są, nie są licencjonowane,
klony,
tak, że to nie są jakieś gry,
one
które
nie są licencjonowane.
W ten sposób.
To są stare, to są totalne klony, wiesz, to tak jak było Super Mario, potem, powiedzmy, były takie w miarę, nazwijmy to, legalne klony Super Mario, czyli jakieś tam, nie wiem, Diana Sisters i tak dalej, gry, które się, powiedzmy, mocno wzorowały, ale jakby dostatecznie że tak powiem, zaznaczyły swoją odmienność, no ale wiadomo, że gdzieś tam jakby z tego się wywodziły. A do tego miałeś całą masę takich gier, które były po prostu robione tak jak dzisiaj, no przez jakieś totalnie nieznanych, niezależnych deweloperów, którzy nigdy nie mieli szans ani nadziei na to, żeby zostać, wiesz, ważnymi deweloperami, tak? I wydaje mi się, że... Znaczy deweloperami, może nie deweloperami, tylko tymi, jak to się nazywa?
Utytułowanymi twórcami gier.
Tak, jakimiś utytułowanymi twórcami, no wiesz, o co mi chodzi, nie? I to są właśnie takie klony, nie? To są takie, wiesz, na przykład jakaś tam jest gra piłkarska, która ja nie wiem, czy ona jest jakaś, musiałbym, wiesz, to aż tak się nie doktoryzowałem, to musiałbym jakoś spróbować to wygooglać w internecie i poszukać, czy ten, oczywiście ja w tym, będąc w tym action, jeszcze to wygooglałem, no i tam ludzie mówili, że spoko, nie? Że to jest nawet, no stary, 34
zł, to
jest no-brainer,
aż mi się wydawało, że to jest niemożliwe, dlatego, że jest bardzo dużo, ostatnio szczególnie, takich klonów, znaczy tak jak powiedziałeś, bo bardzo, bardzo dobrze to określiłeś, że bryła czy wygląd jest absolutnie oparty na tym, co znamy jako Game Boy, nie? Te Game Boye oczywiście teraz są troszeczkę mniejsze, trochę takie smuklejsze, więc to, ale jest bardzo dużo takich gadżetów, takich zabawek, szczególnie na tych, wiesz, chińskich sklepikach, AliExpress pewnie, albo na czy może nawet na Allegro. I to są już takie mocniejsze sprzęty. One nawet w niektórych przypadkach mają i gałki analogowe wbudowane, wszystko w tej samej bryle. Cztery nawet przyciski z tyłu, nie, ale te spusty, żeby można było jak najwięcej tych gier, tych emulowanych gier zagrać. I one mają, tak powiedzmy, nie do końca legalnie wgrane mnóstwo gier, mnóstwo ROMów, ale to, co rozumiem, że ty masz po prostu taki gadżecik, taki z minigierkami. No ja pamiętam za moich czasów, jak nie było nas stać, no wiadomo, 90. lata, to różnie wyglądały. Nie było Game Boyów, tylko nie wiem, czy pamiętasz, ale były takie pseudo Game Boye i one miały może 3-4 gry. Oczywiście był Tetris, były takie jakieś wyścigi, takie formuły, ale wszystko oparte na takich ogromnych kwadratach. I to był taki gadżet. Ja bym powiedział, że to jest bardziej kuzyn, ten twój gadżet właśnie tej mini konsolki, ale no zaskoczyłeś mnie, że po prostu no coś tak, taki gadżecik, no nie 34 zł, to cena biletu do kina właściwie.
No ja ci go teraz wkleiłem na tym naszym tutaj czacie. Mhm. I ja widzę, że oficjalnie ta cena jest na stronie 44,98, ale nie wiem, czy to była kwestia tego, że wiesz, bo ostatnio też jest dyskusja, że Biedronka nie w każdym mieście, nie w każdym regionie Polski ma takie same ceny, więc w sumie też może być, bo ja teraz nie jestem, że tak powiem, poza swoim matecznikiem, więc tutaj jest różnie. I no i tu na stronie oficjalnej Action to kosztuje 44,98. Więc troszeczkę...
To jeszcze zagiąłeś system, jeszcze zarobiłeś. Pamiętaj, że możesz później sprzedać na Flipa. No, albo jak jeszcze...
Nie, no ja nie sprzedam, bo to jest całkiem spoko, wiesz. Mhm. Tam jest 240 gier, mnóstwo szrotu, ale niektóre nawet są całkiem spoko, nie? I nawet mojej córce się spodobały, niektóre, więc jest okej. Okay.
Ale da się grać, one są w miarę responsywne, tam nie zalatuje.
Stary, no w pełni, stary, normalnie się tak grać. Mhm. Normalnie się tak... Tenis jest zarąbisty. Taki jest 8-bitowy tenis.
Prawie jak Top Spin. Ale rozumiem, że to otworzyło pewną furtkę w twoim sercu, bo zainteresowałeś się po prostu no, tym retro, nie? Że jakiś taki starszy kraj, bo nawet mi taki inny, no, dużo poważniejszy gadżet pokazałeś i nie wiem, rozumiem, że jest na twoim celowniku.
Nie, już kupiłem.
A, no to powiedz, przyznaj się, co to przed milionami słuchaczy?
No bo żona mi powiedziała, że mi zrobi prezent i żebym sobie coś wybrał. No i sobie wybrałem.
Nie było, ale wiesz, nie było limitu, rozumiem, takiego, wiesz, że na przykład dam...
No jakiś tam limit górny założyła, nie? Ale ja się zmieściłem w tym limicie, więc stare spoko, nie? Więc kupiłem stary na fali tego retro, zacząłem to, wiesz, się doktoryzować. Jeszcze tutaj nasz znajomy tutaj z grupy, na pewno mój, nawet jeśli nie twój, to na pewno mój, Wojciech Gunter, którego pozdrawiam, napisał kiedyś, wiesz, ja się zastanawiam, czy to nie jest jego wina w ogóle, bo on napisał kiedyś, chyba też na grupę to wrzucił, już nie pamiętam, czy na grupę, czy do mnie to pisał, że stał się posiadaczem tego Evercade Exp, czyli takiego takiej wersji kieszonkowej tej konsoli, ale takiej troszeczkę bardziej, że tak powiem, takiej bardziejszej, nie? Takiej lepsiejszej.
Tak.
No i też chyba w sumie pisał, że od żony dostał, więc w sumie to też było takie śmieszne, nie? No i wiesz, ja zacząłem się doktoryzować z tego tematu, ale też tak, wiesz, ja to nie lubię się za bardzo doktoryzować, więc wiesz, ja to się doktoryzuję na zasadzie takiej, że a, okej, okay, jest, fajne, fajne gry, kupuję. Wiesz, pełny kompulsywny, że tak powiem, zakup, nie?
Mhm. Bo ty rozumiesz, no i... że ty masz tą wersję Arcade VS, tak?
Tak, no ja kupiłem, że tak powiem, tą wersję, wybrałem sobie Arcade VS. Nawet mogę powiedzieć, stary, że ją kupiłem, znaczy kupiłem, żona mi ją kupiła za 340 zł ona kosztuje. I to był stary ostatni egzemplarz chyba, bo jak go zamówiłem w ogóle, jak go w ogóle zamówiłem stary we wtorek przed majówką, czyli 30 kwietnia w nocy na euro i euro mi napisało, że spoko, drugiego będzie. Mhm. Ja mówię, drugiego? Kurde, drugiego to w zasadzie cała Polska jest na urlopie, nie? Ale okej. Okay. No i drugiego stary przysłali... Tak, i drugiego panowie z euro stary przywieźli do, wiesz, do salonu i odebrałem, nie? Mhm. I wiesz, i kurczę...
No bo to arcade, co ja teraz powiem, tak żeby tutaj ci dać no. chwilę wysnienia, to żebyś ten głęboki wdech wziął. Arcade S to jest po prostu konsola. Konsola na specjalnie przygotowane kartridże.
Tak, Arcade VS. Evercade VS, bo mówisz Arcade.
Tak, mhm. Evercade VS to jest konsola na kartridże.
Tak.
I te kartridże, one pasują chyba i właśnie do tej wersji XPS.
Tak, przenośnej. I one jeszcze pasują do Super Pocket, bo w zasadzie stary, bo to jeszcze się bardziej zaczęło... Stary, bo to jest dłuższa historia tak naprawdę. Teraz właśnie skojarzyłem kropki, wiesz, trochę zmęczony jestem dzisiaj, ale skojarzyłem teraz wszystkie kropki. Przed majówką żeśmy sobie z córką łazili po jakimś MediaMarkcie i wiesz, i oglądaliśmy sobie gry i ona w ogóle tam się strasznie jej się podobało Nintendo z Animal Crossing, taka wersja light przenośna, no ale wiesz, stary, no jakby wytłumaczyłem, że jednak czekamy na Switcha 2. I stary, no i opatrzyliśmy i tam znaleźliśmy ten, takie było Hyper Mega Super Pocket. Ja teraz nie chcę przekręcić nazwy, ale to ta sama firma, ten Blaze, zdaje się, która stworzyła Evercade'a, wydała teraz niedawno, jakoś, nie wiem, parę miesięcy temu, dwie wersje takiego, właśnie to wygląda jak Game Boy, dokładnie, tylko tyle, że tylko, że jest powiedzmy, wiesz, na te kartridże z Evercade'a. Oprócz tego też ma jakieś tam są dwie wersje, Taito i Street Fighter i Capcom generalnie i tam są wgrane gry, wiesz, w te urządzenia. Też ci to wygooglam, żebyś zobaczył. I stary, i to, właściwie to się od tego zaczęło. I tak naprawdę parę dni później, jak żeśmy już wyjechali z Warszawy i pojechaliśmy właśnie do tego Action, przez przypadek zupełny, no to wtedy na półce leżał ten kieszonkowy. A my już wtedy z córką żeśmy tak się zastanawiali, że fajnie byłoby sobie taką przenośną konsolkę kupić, nie? I ja myślę, tamta kosztuje 259 w tym MediaMarkcie, a ta kosztowała 34, no to no-brainer, nie?
No dokładnie, dokładnie.
No to... 240 gier. Mhm. Wiesz, to przelicznik tam wychodzi, nie wiem, po jakieś grosze po przecinku, wiesz, za grę.
Tak, tak. Znaczy w ogóle to jest ciekawe, że Ten model, który Evercade sobie wypracował, no nie, to jest wydawanie po prostu na kartridżach zestawów gier. I oni tych kartridży wydali...
już ponad 50.
57, dokładnie. Teraz sobie otworzyłem wiesz, encyklopedię wiedzy ogólnej. I 509 gier na tych 57 kartridżach, czyli całkiem sporo, jak na konsolę. Można powiedzieć, że to już nie jest coś, na co można zignorować. To są różne kolekcje podzielone na stare komputery, i na komputery przenośne, ale też na wydawców, bo mamy i Team 17, i mamy Namco, mamy Atari i tak dalej, i tak dalej. No ale zastanawiam się, które kartridże w końcu ty wybrałeś, z jakimi grami, bo to jest... No tutaj znaczy, musiałeś ja szczerze, też długo nad tym myśleć.
No coś tam myślałem, ale stary, powiem ci tak, co do takich, co nie miałem wątpliwości, co od razu wymyśliłem, że chcę je mieć, no to wiadomo, że Technosa, czy tam Technos, no to on był w zestawie i tutaj, czekam, muszę zdjąć okulary, i tutaj z gier, które tu są, to jest jakieś Mystery Stones, Blackout, to wiadomo, znane, Combat Tribes to się nazywa, kurde, chyba w to jeszcze nie zagrałem. Double Dragon, no to wiesz, Double Dragon to jest mój sentyment, nie? Bo ja sobie no tak. Pomyślałem, kurde, ja to z kumplem, żeśmy na tym tłukli, na tym jego jakimś A486, to wprawdzie na PC-cie, ale wiesz, ale kurczę, no. I tu jest Double Dragon 3, Double Dragon 2, jakaś Mania Challenge, Minky Monkey, to też taka szalona gierka.
Ale masz jest dwa kontrolery w tym zestawie?
Tak, bo kupił... Nie, w zestawie jest jeden, ale ja sobie dokupiłem drugi. Mm-hmm. Bo stwierdziłem, że chcę mieć dwa, bo w zasadzie to wiesz, to nie jest tak, że ty potrzebujesz tych, bo do tego bez problemu podłączysz kontroler z Xboxa i zmapujesz, czy nawet z PlayStation i zmapujesz sobie guziki, nie? Więc jakby, a tych kontrolerów ja mam odpyty w gromu, ale w domu, ale te kontrolery są bardzo fajne, wiesz, te bardzo mi się podobają, są takie retro, mają taki vibe, wiesz, no i kurczę, i to
one
wiesz,
mają troszeczkę
stary,
vibe,
ja ustawiłem tą ja tą konsolę ustawiłem i tak sobie przypomniałem takie czasy, jak za dzieciaka się siedziało, że właśnie nikt nie siedział, stary, na kanapie, czy na fotelu gdzieś od telewizora, tylko brało się jakieś stołki, taborety, pufy i tak dalej, albo wręcz siedziało się na dywanie w takim wianuszku wokół telewizora i się po prostu grało, albo się patrzyło, jak ten ojciec siedział w takim centralnym punkcie, a ten taki wianuszek dzieciaczków dookoła, nie, jak u kumpla się tam siedziało i wiesz, i wszyscy oglądali, jak on tam lata tym stateczkiem i rozwala.
No ja to wspominam bardzo rzewnie te kanapowe grania, bo to były czasy, kiedy wiesz, akurat wtedy na podwórku chyba była tylko jedna Amiga i ta Amiga jeszcze była podłączona do dużego telewizora, ale czarno-białego. Ale to, wiesz, nie przeszkadzało w ogóle, żeby oczami wyobraźni widzieć naprawdę kolorowe, fantastyczne światy, tam Ishara, nie, Hired Guns, rozgrywać nieskończone liczby
turniejów. No, czy właśnie mi przypomniałeś, jak wiele gier oni w sumie nie wydali jeszcze na tych kartridżach, stary, jaka to jest gigantyczna przyszłość, kurde.
Znaczy ja nie wiem, oprócz... ciekawe, czy Sensible Soccer jest wydany na...
Jest Sensible Soccer, bo jest taki, który rozważam kartridż, chyba sobie go będę chciał kupić, tylko nie wiem, czy on jest, czy się da, ale zaskakująco dużo można kupić, właśnie nawet w oficjalnej polskiej dystrybucji, normalnie w euro. Wiesz, to jest ciekawe, że normalnie te kartridże są dostępne w takich normalnych sklepach, że ty nie musisz się specjalnie, wiesz, wysilać i gdzieś latać.
Ile kosztuje taki jeden kartridż?
No, taki oficjalny 79 zł, ale widziałem na przykład na Amazonie po 69.
No to bardzo mało.
66 nawet, nie?
To niewiele.
Wiesz, no to zależy, tak? No bo ten kartridż kartridżowi nierówny. Jeden kartridż ma 3 gry, drugi ma, nie wiem, 10, trzeci 12, czwarty zupełnie 2. Jeden mam kartridż stary z 2 grami, nie? I jedna to jest on się nazywa Dual Game i teraz tak, to jest Xenocrisis i Tanglewood. I w ogóle to jest ciekawe, że to są nowe gry stare, że to nie są gry z tamtych lat.
No tylko tak, to no, są gry normalnie. To jest z 2019 roku, tak.
Tak. Ale ty znałeś te gry? Grałeś na PlayStation, albo na Xboxie, albo na PC-cie, albo gdzieś?
Nie, po prostu jestem bardzo dobrze zorientowany w świecie.
Ale nie, no ale pytam się z ciekawości, grałeś? Czy nie?
Nie grałem. Ja w ogóle byłem przekonany,
no to stary,
że.
Xenocrisis dzisiaj się dzieje.
Nawet Xenocrisis to jest część Xenosagi, nie? Ale chyba to nie ma nic wspólnego z tym.
Nie, no Xenocrisis, no obcych, no tutaj się chodzi po statku i się zabija obcych, nie? Że tam jesteście komandosami, jest Code Red wysłany córce, wiesz, czytałem, tak starałem się ją wprowadzić w tą atmosferę, mówię, wiesz, i tu wysłali, jest Code Red, dwóch słynnych komandosów, tata Julinki i Julinka, nie? Czyli wiesz,
no tak.
Moja córa, nie?
No.
I wiesz, i stary, i wiesz, i taka, no to wesoło było, nie? Ale to nam się podoba ta gra, na przykład uważam, że jest super. Tylko potem odkryłem, że gramy na hardzie, nie? I ona do mnie mówi, tata, to my przez cały czas na hardzie graliśmy. No ja mówię, tak, dlatego nie przeszliśmy dwóch pierwszych plaż. I...
No właśnie. Ale
także wróciliśmy,
ale to jest,
wiesz,
ciekawe, bo ten Evercade dla mnie jest interesujący, tylko że to jest taki bardzo fajny, wygodny gadżet. Jestem ciekawy, jak duże są te kartridże, bo jeśli jest ta konsolka przenośna, to one muszą się tak gdzieś chować, nie? Że one nie są jakieś specjalnie duże. One są w takich ładnych chyba pudełeczkach, nie?
One są dość duże, no te pudełeczka to są powiedzmy, jakby to tak jakbyś troszeczkę wziął pudełeczko z Switcha i zrobił je troszeczkę grubszym, tak jakby powiedzmy dwa pudełeczka Switcha albo półtora pudełeczka Switcha położone jedno na drugim, ale jednocześnie one są, nie są tak wysokie, czyli są troszeczkę niższe i być może ciutkę szersze, nie? Jakby w tym, na pewno głębsze.
Znaczy, one chyba się ładnie też prezentują, dość... te ładne okładki muszą być, no i
no
te grzbieciki się...
No ale w środku są książeczki.
A.
Stary, w środku są książeczki, w niektórych są jakieś w ogóle nalepki, jakieś inne rzeczy, nie? Ale niestety nie trafiliśmy na nalepki, co było smutne dla mnie i dla córki.
Może musisz więcej kupić takich gadżetów. Wiesz, na
pewno.
Szczęście.
Na pewno, stary. W każdym razie, wiesz, są, wiesz, na przykład tu wziąłem teraz ten Team 17 i tak ci powiem szczerze, zastanawiałem się, dlaczego ja kupiłem ten kartridż Team 17? Nie mam pojęcia, stary, dlaczego go wybrałem.
Jakie tam są gry? Jakie to są? Wormsy? Nie. No, stary, Wormsy to chyba jest osobny w ogóle kartridż.
Wormsy jest osobny i też myślę, czego nie kupić, bo myślę, żeby się... Bo stary, bo wiesz, to jest zupełnie inny klimat niż na PlayStation, no, niż na, wiesz, na dużej konsoli czy na Switchu. To jest kompletnie stary, to jest w ogóle, to jest zupełnie inaczej się to odpala, to jest zupełnie inna percepcja, stary, nie?
Nie, ja wiesz, jakby... i to jest ciekawe, bo to nie jest takie odwołanie się do nostalgii przez powiedzmy zrobienie konsoli, tak jak była ta A500 Mini, czy niedawno wyszło to A400 mini, nie? Czyli robimy...
Nie, to jest cały system, w który wchodzisz, nie?
Tak, tak. To jest po prostu osobny sprzęt na kartridże, więc jest taki klimat... No wiesz, bo ten... Naprawdę ta konsola, ona może nie jest duża, ale ona przypomina te stare, klasyczne... Nie chcę powiedzieć Pegasusy, no bo Pegasusy to były...
No Pegasusy, stary, jest mniejsza. Jest tak. mniejsza, ale przypomina. No.
Tak, ale, tak, a ten tak. pad to jest znowu miks właśnie takiego Pegasusowego pada i albo pada od Nintendo. I,
no ale on
i
jest bardzo
jak...
stary, super zrobiony.
Tak,
super,
bo on ma już te takie, powiedzmy, już ma też taki no te to dobrodziejstwa, które już przyszły z, na przykład z padem do Super Nintendo, nie? I te przyciski i tak dalej, wiesz, to już nie jest tylko AB, tylko masz po prostu normalne ABC.
Tak, no masz wszystkie guziki, tak jak na padzie do Xboxa.
Masz shoulder.
I ma też shoulder batony, nie? Czyli w zasadzie ma dwa, nie? Ma R1, R2 i L1, L2. Mhm. A teraz wracając do twojego pytania, odpowiedz na twoje pytanie, jakie tam są gry stare. Tam jest tak, Full Contact. Mhm. Nie wiem, czy kojarzy to za Amigi. Bo to wszystkie są za Amigi w sumie. Jest Alien Bread Special Edition. O to,
cieszę się,
że
mówisz tak,
grali.
Jak się wymawia po polsku. Alien Bread.
A powinien być gdzieś Alien Breed.
Alien Breed. A ja zawsze mówiłem Alien Bread. Bo to od
no
chleba.
Ja też mówiłem zawsze Alien Bread. No, stary,
Alien chleb.
To jest, tu mówimy stary o... Mówimy o moim dzieciństwie, stary. Ja grałem w Pirates i tak dalej. A ty wiesz, no tak. To potem w Civilization i tak dalej. Więc no. Dalej. Project X Special Edition. Mm-hmm. Alien Breed 2 Horror Continues. Mm-hmm. Quack. Ten Quack, to żeśmy też pograli z córką, to spoko. W Alien Breeda też żeśmy grali dzisiaj, nie? Tylko później już... odpaliliśmy chyba tego, bo tu jeszcze jest jeden Alien Breed, to jest Tower Assault. Nie wiem, co to jest. I tu
no
stary...
to jest ta najnowsza, najnowsza. To jest ta 94, trzecia część,
nie?
Ona była najbardziej rozbudowana. Tak.
Tak, no ale tutaj niestety ona jest też najbardziej taka, wiesz, tu flaki leżą na podłodze, ci zabici, no to musieliśmy wyłączyć.
Nie, ona miała super klimat, ale ona była też mega trudna. Ja dopiero zacząłem grać na Alien Breedy, jak wyszły takie wersje, one pojawiły się chyba na PlayStation 3 i one też były na Vicie, to były takie remake'i, które wyglądały niemal, znaczy miały pociągniętą rozdzielczość i tak dalej, ale to nie było tak, że Bo były też takie w rzucie pseudoizometrycznym, takie wiesz, w 3D, no nie? Takie dual twist shooter.
Ale wiesz co, ja właśnie chyba ze względu na Alien Breda kupiłem. Czy po prostu wracałem pamięcią do tej gry i kurczę, tak sobie myślałem, wiesz, że to była gierka, w którą zawsze chciałem wymiatać, nie? I co tu jeszcze jest? Patrzę dalej. Ather All Terrain Racing. I to bardzo mi się podoba. Taka, kurczę, w takim trochę vibe Micro Machines, nie? Ale właśnie dziwię się, dlaczego nie ma Micro Machines, kurczę? Ja to dla mnie no-brainer, bo od razu
Micro Machines to jest od Codemasters, więc to musiałoby być chyba na zestawie od Codemasters.
Ale nie ma na tym kartridżu, wiesz? Nie ma w ogóle chyba. A może ja źle szukam, może ktoś mnie wyprowadzi, niech mnie wyprowadzi.
Nie, no Codemasters chyba nie wyszło, wiesz? Muszę sprawdzić.
Znaczy jest, nie, jest osobny kartridż z Codemasters, tylko że tam są po prostu takie gry, wiesz, dużo takich. No nie chcę powiedzieć szrotów, bo mi się wydaje, że wiesz, w przypadku Evercade'a, tak szczerze powiedziawszy, to jest takie moje pierwsze odczucie, tu nie możesz, stary, powiedzieć, że jakiś kartridż jest lepszy czy gorszy od drugiego. Bo jeżeli masz jakieś sentymentalne czy emocjonalne wspomnienia, wiesz, z tymi kartridżami, no to co z tego, że komuś się nie podoba jedna czy druga gra, skoro na przykład dla ciebie to mogą być te tytuły, które są niesamowite, nie? Wiesz, niektóre z tych gier są naprawdę sporym wyzwaniem nawet dzisiaj i sterowanie jest super, wygląda to super, stary, w 1080p na telewizorze, powiem ci, że petardo. No ja właśnie, ja nie chciałem kupować tej wersji, bo zastanawiam się, czy Expa nie kupić teraz od razu, ale kupię go pewnie kiedyś, ale ze względu na jakiś tam, powiedzmy w cudzysłowie, ekosystem, ale nie chciałem go teraz kupować, bo wiesz, bo no bo właśnie, kurczę, wiesz, chciałem na telewizorze, chciałem mieć ten klimat taki jak te duże piksele, nie takie malutkie, wiesz, na tym, tylko duże, wielkie piksele na pół ekranu i wiesz, i niech to będzie, niech to wróci do mnie, to niesamowita sprawa. Nie, ale to, także, wiesz, ale to jeszcze pytaj mnie, to ci odpowiem, bo ja się, wiesz, jaki jestem.
Znaczy nie, no ja myślę, że tu będziemy mieli teraz kącik retro i ten kącik retro wreszcie będzie... takim nowym retro, neonetro zapełniony. Nie tylko jakimś, a dawniej to było, pamiętasz jak na Amidze.
No stary, powiem ci, że ten Tanglewood, nie? Ty grałeś w Tanglewood, czy nie?
Nie.
Ta
bo
druga
to jest,
gierka
bo
z tego
jest,
Xeno tego, Crisis.
Tak, to nie kojarzę.
I stary, i... Znaczy ja w ogóle słyszałem, ktoś mi gdzieś tam napisał, czy gdzieś to było napisane, że w ogóle te gry chyba za darmo są nawet dostępne, czy możesz ich gdzieś na peceta pobrać, tylko wiesz, to już nie ma tego klimatu moim zdaniem, nie? Ale stary, wracając do tego Tanglewood. Wcielasz się w jakiegoś liska. Ten lisek, wiesz, w ogóle musiałem rozkminić, o co tam chodzi. Też żeśmy właśnie chwilę grali z Surą. I wiesz, i tam jest taki motyw, że jest taka, idziesz sobie po tym lesie i jest taka, idzie taka, jak to powiedzieć, znaczy wiem, jak to powiedzieć, tylko szukam teraz, próbuję skorelować, wiesz, jak to zwierzę się nazywa. Wiewiórka, coś ala wiewiórka, nie? I ona się boi tego liska, więc ona przed tobą ucieka. I teraz tak, ty trochę podejdziesz, ona ucieka, aż w końcu doszedłem do samego końca planszy, nie? I ona tak stanęła, ta wiewióreczka, wiesz, w tym kąciku i jak taki kot, który się czuje zaszczuty, wiesz, na mnie fuczy, nie? Żebym odszedł. A ja dalej podszedłem i wtedy ona się zamieniła w stwora i mnie zabiła. Ale wiesz, ale tak sobie pomyślałem... Ale takie sobie pomyślałem, kurczę, jakie to jest fajnie kreatywnie zrobione, nie? Jak ktoś miał pomysł, to w ogóle nawet, wiesz, to, kurczę, i wiesz, i to jest taka, znowu, wydaje mi się, no wydaje mi się, że to będzie stare, to będzie grane, stare, to jest hit, to jest hit. Ale właśnie w tej wersji, kurczę, VS-owej, stare, no w tej wersji, wiesz,
na dużym,
nie w tej wersji, tak, 1080. na dużym telewizorze, bo mi się wydaje, dokładnie, stare, bo mi się wydaje, że wiesz, że bez tego to nie bardzo. I ja ci powiem, że ja zaskakująco dużo mam w tej chwili tych kartridży z tymi nowymi grami, bo tak naprawdę mam dwa kartridże z Technosem, który miałem i właśnie z, jak się tam to nazywał, i Team 17 na tą Amigę, a potem mam dwa kartridże z tymi nowymi grami, bo tu mam drugie, to jest Morphcut Games i tutaj mam trzy gry, Micromages, czy Micromages powinienem powiedzieć, Bobble, nie wiem jak to powiedzieć, taki wiesz z tym, tak. Space Guns, czy nie wiem, czy ja dobrze widzę, tutaj u mnie jest ciemno akurat w pokoju teraz, stary, Space Guns, czy Guts, nie wiem, a to w sumie kaczki są napisane, może ten. I do tego jest jeszcze jakiś dodatek do Micromages, jakieś demko, nie? Do tego bardzo mi się podoba, stary, coś takiego, że jak to podłączyłem do sieci i podłączyłem do Wi-Fi, to tam jest w ogóle monthly game. I w ogóle, stary, ciekawostka, nie, że na początku mi się pojawiła pierwsza aktualizacja i zaczęliśmy w jedną z tych monthly game, to są za darmo, jest jakby przez miesiąc gra dostępna i możesz w nią sobie grać, nie? A po miesiącu ona znika i jest kolejna gra za darmo, nie? Jakby dostępna. I to są gry, które są normalnie, wydaje mi się, dostępne, jakby cały czas możesz je kupić normalnie na kartridżu, ale przez miesiąc możesz sobie ją ogrywać.
A fajnie, taki smaczek, żeby sobie sprawdzić.
Ale pełno normalnie gra, ale nie, stary, normalnie pełna gra. A z
drugiej strony można to traktować jako taki game pass.
Tak, zawsze jest coś takiego, tak. Coś tak, ale nie płacisz za to, nawet ja się nie musiałem rejestrować, stary, po prostu włączyłem i to działa samo z siebie.
Tak się powinno właśnie obsługiwać klienta.
I wiesz, i słuchaj, i odpaliła nam się taka gierka, nie pamiętam jak się to teraz nazywa, ale z takimi robalami i też żeśmy z Turbą normalnie z 10 leveli przeszliśmy, nawet save'y zrobiłem z tym, ale nie wiem, czy one mi się zapisały na konsolce, czy nie. W każdym razie i stary, i oczywiście już zamówiłem kartridż z tą grą, bo jest super. I to właśnie też nowa gra z tych nowych, Indie. Właśnie, wiesz, bo to ona jest, zdaje się, na kartridżu Indie Heroes 2. Ja sobie, stary, ale ja też wracam teraz do mnie, bo stary, nie wiem, czy pamiętasz, wszyscy się ekscytują. Another World, to twoja ulubiona gra.
Tak.
Flashback.
Tak.
Ale była jeszcze taka gra, bo na tym jednym Evercade'zie, który jest poświęcony Delphin Software, jest stary...
Prince of
Persia. Jest taka gra, jak... Nie tam Prince of Persia, stary. Jest taka gra, która ja w ogóle o niej... Wiesz, stary, ja bym nigdy nie pamiętał. Future Wars. Ale jak tylko zobaczyłem ten screen... Ale jak tylko zobaczyłem, stary, ten screen, jak ten koleś siedzi na tym takim, wiesz, czyści szyby, nie? Na tym, to od razu sobie przypomniałem tą grę. I ja to od razu zamówiłem, stary. Ja muszę w to zagrać. Kurde, ja muszę wrócić do tej gry.
Ale to jest... Ale ja mogę być tutaj...
nie zdradź. Gdzieś,
tak, że to jest dziadostwo. Wydaje, że to jest... Nie, że to jest przygodówka.
No to co z tego? Ale to źle?
Nie, to okej. Okay, tylko że no, adventure, powiedziałeś tak właśnie, Future Wars, że wiesz, Another World, Flashback, to myślałem, że powiedziesz jakieś taka platformowa gra, nie? Ale
jeszcze
ale okay,
jakaś Operation Stealth. Nie, bo chodziło mi o gry z Delphin Software, nie? Czyli...
Tak.
Czyli wiesz, czyli z tych studiów, które jakby
no,
właśnie Another World i Flashback.
Paul Cuisse i Eric Chani, właśnie ci twórcy tych dwóch gier, które wymieniłeś, no to oni pojawili się na Pixel Heaven. I może w tym roku też będą, więc jakbyś chciał właśnie z kartridżem z Future Wars...
Nie, Pixel Heaven to nie jest dla mnie stare. Impreza, ja tam jestem za stary już na to.
Aha, rozumiem. Ale no, gdybym nie wiedział, to bym powiedział, że cały czas tylko grałeś w te retro gierki, ale jednak pograłeś też i w tytuły, no, które jednak podkręciły trochę ogrzewanie
wiesz,
w twojej
to,
hacjendzie.
Że ja pograłem, to jest nic, ale ty pograłeś, stary. Ty przecież od dwóch tygodni,
No
czy od tygodnia zmieniasz stroje Eve.
A, no to możemy od tego, no bo tak, no bo tak, to i Stellar Blade zapewniło mi pustkę po Roninie. Przeszedłem Rise of the Ronin, grę, którą no jednak poleciłeś i muszę przyznać, że faktycznie na początku traktowałem ją jako taką, tak chyba jak nawet kiedyś użyliśmy tego określenia, a jeśli nie, no to na pewno ono w przestrzeni funkcjonowało. Czyli to jest taki Assassin's Creed w Japonii. Ale później, jak zacząłem grać, to właśnie uderzyło mnie, jak wiele odniesień jest, wiesz, takich historycznych. Tam się pojawiają postacie, które, no w sumie tak jak w Assassin's Creedzie, nie? Żyły, istniały naprawdę i miały jakiś taki wpływ na historię tej Japonii, na to, co się wtedy wydarzyło, tę końcówkę rządów, szogunatu Tokugawów. I dla mnie to było tak fascynujące, że to jest prawdziwe, że zacząłem o tych czarnych okrętach gdzieś sobie doczytywać, nie? I tak dalej, a później w pewnym momencie to już też oddałem się samej grze, nie? I tej walce i muszę przyznać, że to była wspaniała przygoda, nie zapomnę jej nigdy. Ale ja zawsze na radarze miałem i czekałem na Stellar Blade, które zagraliśmy razem w demo, nie? Ono dawało jakiś taki bardzo niewielkim, no bo to jest demo w końcu, nie? Ale taką niewielką próbkę tego, co ta gra oferuje. No, na pewno wszyscy widzieli, że to jest gra, która opiera się na wizualiach i to było promowane, zresztą cały czas jest. Ale pod płaszczykiem tej gry jest też w miarę ciekawa historia. Nie powiem, czy to ona jest wybitna, czy ona się łamie, ale jest interesująca, no ale też jest bardzo dobra gra. To jest naprawdę ciekawa, rozbudowana gra, aczkolwiek nie nie jak to powiedzieć, no, aż tak bardzo skomplikowana, no nie, bo tam jest i walka, i eksploracja, i są otwarte przestrzenie, i są przestrzenie, które bardziej są liniowe, no nie, znaczy w sensie, wiesz, korytarzowe, że się tak wyrażę, i są zagadki środowiskowe, i są elementy platformowe, no po prostu taki mismasz wszystkiego, ale najbardziej oczywiście ta gra stawia na walkę. I no, jeśli ktoś żył pod kamieniem przez ostatnie, nie wiem, kilka miesięcy, a szczególnie przez ostatnich parę tygodni, no to tylko powiem, że to jest taka gra właśnie science fiction, taki bardziej slasher, nie, gdzie wcielamy się w Eve, która jest członkiną takiej grupy desantowej, zresztą bardzo interesujące takie intro, które otwiera jakąś taką inwazją na Ziemię, no nie, nieudaną. Tam nasza bohaterka cudem przeżywa, ratuje ją koleżanka właśnie też prawdopodobnie z tej grupy desantowej, taki. I razem, no nie, szukają, no na początku nie wiemy, bo dużo nam to nie mówi, jakieś alfy Nightiby. Nie? I to jest ten cały początek, to wprowadzenie tego świata. Ten świat, który wygląda jak taka ziemia przyszłości albo jakiejś katastrofie. No tam później się mówi, że to coś i katastrofa klimatyczna i tam inne takie rzeczy. Ale wiesz, ten świat, on na początku jest taki nieodkryty. No wiesz, że to jest zrujnowany. Coś tam się dzieje. Są jakieś potwory, które cię okrywają, ale po tym takim otwarciu, no nie, po tym nawet chyba Eidos 7 chyba się nazywa, ta pierwsza taka lokacja, taka dłuższa, gdzie idziemy i mamy ten taki jakby takie miasto zarośnięte, prawda, tym wszystkim. No to odkrywamy to miasto, główne miasto Zion. I tam już zaczyna się taki właściwie, taki, to jest taki hub, i stamtąd no, rozgałęzia się nasza historia na jakieś tak pobieżne, pomniejsze misje, zadania, które robimy dla ludzi z tego miasta. No, zresztą w ogóle no, ja wiem, że bardzo dużo jakby energii poświęcono jakby koncentrując się na tym, jak wygląda nasza bohaterka, jak się ubiera, ile tam jest tych strojów, które można odblokować. Ja przyznam się, że nie jestem jakimś właśnie, no trochę mi brakuje chyba jakiejś wytrwałości i szukania tego wszystkiego, bo ja nie mam bardzo dużo tych strojów odblokowanych, bo być może mam jakieś, nie wiem, 10, góra 15, tak na oko, a z tego, co widzę, to jest naprawdę tego sporo i podobno ten patch, który się pojawił pierwszego dnia, który tam poprawił responsywność tych bloków i kontrataków i tam uników, to wprowadził też podobno jakieś 30 kolejnych strojów, więc te stroje są na pewno ważnym elementem, ale że tak się powiem, nie kluczowym, nie? Bo to odblokowujesz poprzez znajdowywanie je w jakichś skrzynkach, czasami u różnych sprzedawców, nie? Pojawi się jakiś jeden czy drugi strój. Możesz, jeśli chcesz, dokupić sobie kolczyki. Jest misja, w której pomagasz pewnemu panu odzyskać zaginioną suszarkę, nożyczki i chyba prostownicę, o ile dobrze pamiętam, więc domyślasz się, że dzięki tym wspaniałym gadżetom będzie mógł ponownie prowadzić swój zakład fryzjerski i zaoferować ci zmiany fryzury, więc w ogóle te zmiany wyglądu, to bawienie się tam oczywiście jest, ale przyznam, że mnie to nie odciągnęło od tego, co mi się w tej grze naprawdę podobało i nie chcę być też takim tutaj obrońcą tej gry, bo wiem, że tej grze się pewne rzeczy zarzuca, no nie, jeśli chodzi o rozgrywkę, że wcale nie jest taka interesująca, że ta fabuła nie jest taka specjalnie wyszukana, ale przyznam, że odkąd skończyłem Ronina, to właściwie gram tylko w Stellar Blade z przerwami na Tomb Raidera Anniversary, który jest po prostu też grą świetną i bardzo dobrze się bawi. Ona mnie nie zmęczyła, ona mnie nie nudzi. Wiesz, no ja mogę tak cały czas mówić, jak masz jakieś takie pytania, to mi tutaj przerywaj, drogi Juszu. Jakbyś chciał coś wiedzieć, to ci chętnie opowiem, bo nasza Eve bardzo szybko odnajduje, znaczy to nawet w demie jest ten Adam, który ratuje naszą Eve sprzed takiego ostrza właśnie tej Alpha Nightiby. On później dołącza do zespołu, on też kontroluje zdalnie drona, który z nami lata, który jest takim swego rodzaju gadżetem, który jak trzeba, to przeskanuje nam otoczenie, podświetli istotne dla nas jakieś elementy, jakieś znajdźki, jakieś interaktywne obiekty, półki, na których możemy się wspinać, a jednocześnie może się przekształcić, przetransformować i zamienić się w broń, nie? I ta broń palna w tej grze jest i mamy i pistolet, czy jakiś karabin, nie, strzający pojedynczymi pociskami, mamy strzelbę. Tego w ogóle nawet też nie widzisz, bo myślisz, że gra jest głównie oparta na broni białej, nie? Mamy jakieś, coś w rodzaju railguna, mamy, czy lasera, czy mamy też, ale rakietnice, no po prostu to jest o tyle ciekawe, że są takie etapy w tej grze, że deaktywowany jest właśnie nasz miecz, który w bardzo ciekawy sposób, kiedy nasza bohaterka Eve go nie używa, zamienia się w taką spinkę do bossu, taki element. Więc to jest bardzo ciekawe, nie? I wiesz, no, dla mnie i tak najważniejszą w tej grze jest ta walka, która sprawia bardzo dużo frajdy. Nie wiem, już ty wracałeś do tego dema, czy tylko raz zagrałeś w to demo?
Nie no, znaczy skończyłem je raz, nie? Znaczy, ale żeby je skończyć, to musiałem do niego wrócić, bo raz zagrałem i chwilę pograłem, a drugi raz skończyłem, jakby wróciłem i skończyłem. Mhm. Ale szczerze powiedziawszy, to wiesz, to ja mam jakby troszeczkę inne, bo ja czekałem na to demo, troszeczkę inne wrażenia, bo ja czekałem na to demo i czekałem i się śmiałem trochę, wiesz, z tej gry, że taka fajna i taka ładna pani i w ogóle. Ale jak zagrałem w to demo, no to coś mi przestało się w tej grze podobać i nie chodzi, wiesz, o ten zabieg, że ta główna bohaterka lata w lateksie i tak dalej, tylko bardziej chodzi mi o to, że nie wiem, czy kwestia tego świata, no że, no nie wiem, no wydaje mi się, że wiesz, że te drewniane dialogi, ta drewnianość tego wszystkiego i wszystko się opiera na po prostu podskakujących, wiesz, elementach ubioru.
Tak, tak. No to jest gra z trzeciej osoby, więc jakby...
Wiesz, jakby ja rozumiem, że ta gra... Do tego jeszcze, wiesz, doszedł taki aspekt, który też mnie jakoś tam odepchnął dość mocno. Mianowicie, jak wiesz, jakby ja nie mam nic przeciwko grom łatwym, bo ja nie jestem jakimś, wiesz, wyjadaczem i tak dalej. No ale jak widzę, że ta gra jest tak naprawdę skonstruowana w taki sposób, żeby każdy... bez względu na swoje umiejętności, wiesz, no, może nie jest to jeszcze klimat Ubisoftu, który, wiesz, zrobił tego Prince of Persia, że po prostu pewne sekcje, które były za trudne dla gracza, czy to zręcznościowe, czy pewne walki z bossami i tak dalej, wszystko mogłeś pominąć, stary, w tej grze. I mogłeś, wiesz, jak coś było dla ciebie za trudne, tak, już przewijamy, to wiesz, to było okej, okay, nie? I szczerze powiedziawszy, wiesz... To mnie jakoś odrzuciło, nie? No bo mówię, no patrzę w internecie i widzę, że każdy tam, wiesz, no po prostu bierze pierwszy z brzegu, bierze pada i nagle, wiesz, wykręca jakieś kombosy, ten tyłek lata ci przez ekran, smaruje kamerę pośladkami i tak dalej. No to wiesz, to sobie pomyślałem, że no chyba jednak, stary, znaczy, może zagram i poczekam,
Ta walka na pewno nie jest trudna na takiej zasadzie, że stanowi wyzwanie, ale wymaga pewnej, znaczy jest, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że, że to raz ci się pojawia, czy nie, ale jakby jesteś w stanie dosyć łatwo wyczuć ten timing, nie? Czasami nawet się pojawiają takie wizualne podpowiedzi, nie? Że teraz możesz na przykład nacisnąć ten przycisk, nie? Bo tam kółko to jest unik.
Ale czy to jest gra według ciebie łatwiejsza, czy trudniejsza od Ronina?
Nie, no, nie, znaczy mi się wydaje, że jest, znaczy, wiesz co, jak Ronina ustawisz na ten najniższy poziom trudności, świt, nie? To też nie jest specjalnie trudna. Zmierzch jest ten taki...
No ale tu też możesz włączyć tryb fabularny, nie?
Możesz. I wiesz co, na trybie fabularnym moim zdaniem jest łatwa, nie? Ale znowu też nie słyszałem od wyjadaczy, żeby mówili, że ta gra jest wymagająca. No nie, to tutaj się zgodzę, że na pewno nie stawiałbym tej gry obok, nie wiem, Sekiro, ale wyobrażam sobie, że jak sobie podniesiesz ten poziom...
No Sekiro to już skrajne, że wiesz, nie?
Tak, ale wiesz co, ja wiem, że gry powinny dawać wyzwanie, ale tu jest też tak ten element tej przygody. Ja myślę, że to może być taka gra, gdzie owszem, jak ktoś chce mieć wyzwania, to będzie miał, ale ta walka nie jest aż tak rozbudowana, żeby na przykład, nie, tak jak w Devil May Cry robić jakieś kombosy, gdzie możesz po prostu zapętlić przeciwnika, podbijać go, rozdziabać. No, to wydaje mi się, że nawet ta walka nie jest tak rozbudowana jak w Bajonecie, nie? Która się wydaje dosyć podobna, bo też taka bohaterka, która robi szpagaty, wygina się, no nie, jest, ale wiesz, tu walka potrafi być trudna wtedy, kiedy jest dużo przeciwników, nawet takich mniejszych wokół ciebie, dlatego, że musisz, że ten, czy parowanie, czy właśnie te uniki, one nie są liczone jakby od grupy jednocześnie, tylko właśnie czasami może ci jakieś takie twoje combo, jakiś atak z boku przerwać. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Więc ona potrafi być trudna, jak dasz się zgankować, ale moim zdaniem to, co jest fajne, to te walki z bossami, czyli tymi potężnymi właśnie najtibiami, to chyba to się nazywają te potwory. Znaczy tak, no, są nazywane, tylko właśnie nie wiem, czy, bo one mają różne też swoje nazwy, nie? I to są dosyć proste nazwy. Tu nie ma jakiejś takiej większej finezji, no nie? Masz po prostu bestię, która wygląda jak goryl, nie? Cały tułów, nogi i tak dalej ma jak King Kong, nie? Ale głowę to ma coś w rodzaju jakiegoś takiego zębatego koła, no nie? Czy jakichś takich, wiesz, tak, no, nie ma głowy takiej normalnej, tylko po prostu jest jakąś taką bestią, która wiesz, no, ma wyglądać przerażająco, nie? I jest dużo takiej satysfakcji, że jeśli, wiesz, złapiesz ten rytm, wydaje mi się, że łatwiej jest ten rytm złapać, nie? I te podpowiedzi wizualne są łatwiejsze niż na przykład w Roninie, bo w Roninie przyznam, że na początku mi się trudno grało, ale po naszej rozmowie i później nawet sobie prześledziłem parę rzeczy i mówię, kurczę, faktycznie ta gra daje dużo takich podpowiedzi wizualnych, takich błysków, nie? Że jesteś, że nawet jak widzisz ten ruch, to masz ten błysk, ten moment, w którym wiesz, okej, teraz powinienem zrobić to, teraz powinienem zrobić to i możesz zrobić właśnie ten kontratak, kontrbłysk i to ci wtedy wchodzi tak idealnie. I tu jest to samo, bo jak złapiesz ten rytm, to mi to przypomina, wiesz, takie, bo są te są też takie zwolnienia. Kiedy ktoś cię atakuje, nie, jakiś potwór, to ty robisz blok. Później możesz zrobić nogi. Wiesz, jak złapiesz ten rytm, to widziałeś pewnie na tych filmach, że to daje mnóstwo satysfakcji, bo taki perfekcyjnie zblokowany rytmicznie, no nie, atak, pozwala, żebyś na przykład, nie wiem, później zrobił odwet, czyli odsłonięcie tego przeciwnika, po prostu zdajesz mu więcej obrażeń, albo jak robisz takie uniki specjalne, które też odblokowujesz, no to po prostu i to jest cała animacja taka, ale ona jest szybka, w ogóle ona nie dłuży się, nie? To ona się, wiesz, obiegasz przeciwnika, zawijasz go gdzieś tam ten i od tyłu go atakujesz, on jest wtedy zdezorientowany, może jeszcze przyjąć kolejne ataki, więc tak, ta walka potrafi być no, skomplikowana, znaczy nie skomplikowana, tylko potrafi być wyzwaniem, ale też daje mnóstwo satysfakcji. Przynajmniej ja miałem taką satysfakcję, że ja nie czułem, że po prostu stoi przede mną gra jak Elden Ring, jak Dark Souls, że przed tym bossem będę musiał się, wiesz, 500 razy, nie, zbierać i tak dalej.
No tak, i właśnie dlatego w moim przypadku ja odpuściłem tę grę, dlatego że z jednej strony ten gameplay mnie jakoś specjalnie tam nie oczarował, a z drugiej strony, jeśli miałbym grać w tą grę z innych powodów, no to ja tych powodów nie mam, bo to, co widziałem w demie, to, co widziałem z tych materiałów i tak dalej, dla mnie to nie jest ciekawe. Dla mnie to jest po prostu taki typowy średniak, nie? Ale mówiąc średniak, to mam na, pod względem fabularnym, to mam na myśli takie, nie wiem, 6 na 10, nie? To jest średniak.
Tak, tak. Ja to
gdzieś
rozumiem.
Środek tabeli, nie? I wiesz, i to jest taka gra, która tak, ani nie jest grą, a przynajmniej, bo wiesz, bo to nie o to, ktoś powie, że ja nie gram. No jasne, nie grałem, nie wiem, tak? To może zaraz mnie wyprowadzisz z błędu, ale nie słyszę takich komentarzy, żeby ta gra fabularnie, żeby ta gra, wiesz, tą opowieścią, jakimś drugim dnem, jakimiś odniesieniami, żeby ona generowała coś niesamowitego, jakieś niesamowite wrażenie i tak dalej. Okej, na przykład ty mówisz, że super postacie czy coś, czy ktoś tam słyszałem, że mówi, ale zaraz cała rzesza innych recenzentów mówi, że postacie drewniane, dialogi drewniane, kto to pisał, że to jest w ogóle tragedia, nie? I jakby to wszystko powoduje, że wiesz, że dla mnie szczerze tak. Nie ma tej drugiej wartości, która by mnie skłoniła do zagrania. Bo Ronin, wiesz, Ronin ma niesamowity gameplay moim zdaniem, zaskakująco dobry, a jednocześnie też jest dość ciekawą grą, bo jest i ciekawy setting historyczny i to są przynajmniej dla mnie.
Tak,
to
tak,
były
tak.
rzeczy, które spowodowały, że ja chciałem zagrać i chciałem dać tej grze szansę, z czego się cieszę, że dałem finalnie. Aha. Natomiast jeśli chodzi o tą grę, no to wiesz, mówię, być może kiedyś w nią zagram, być może sobie wyrobię zdanie, być może wiesz, to jakby to wszystko sprawdzę, ale ta bazowa informacja, którą mam teraz, jest dla mnie niewystarczająca do tego, żebym chciał wydać 330 zł stary na tą grę, bo uważam, że to jest po prostu
nie,
za dużo.
Nie, ja cię rozumiem, wiesz, bo to jest faktycznie, wiesz, ja jestem chyba blisko przed ukończeniem i już gdzieś mi tam migło, że jest jakiś pewnie plot twist, że pewnie na koniec będziemy musieli jakąś decyzję podjąć, bo też jest jakiś taki, wiesz, no bo poznajemy tą fabułę, to tak za bardzo nie wiemy, o co chodzi. To wygląda na to, że my z tych statków kosmicznych, kiedy robimy ten desen na Ziemi, to ta Ziemia jest praktycznie zniszczona i ci ludzie nie przetrwali, no bo powiedzmy w cudzysłowie atak jakiejś takiej dziwnej rasy potworów, która nie wiadomo skąd się wzięła. To się później wyjaśnia, dowiadujesz się, co się stało z ludźmi, ale to nie jest w jakiś taki sposób, taki zachodni, to nie jest taki napisane z takim, wiesz, taki sposób. Ta gra, mimo że jest koreańska, to ja mam cały czas wrażenie, że ona jest taka bardzo japońska. Jeśli chodzi o te postacie, wiesz, no to wiesz, ja wspomniałem o tym, że współpracujemy właśnie, że nam pomaga ten Adam, który jest takim pilotem, obsługuje też tego drona, no nie, tam różne rzeczy robi. W ogóle ten Adam, to jest ciekawe, jak on wygląda, bo on wygląda trochę jak skrzyżowanie Suareza z tym aktorem, Remy Malikiem, nie wiem, czy kojarzysz, co grał Freddiego Mercurego. To jest bardzo ciekawe. No ale Suareza kojarzysz, nie? Piłkarza.
Kojarzę.
Ale znowu jest jeszcze taka dziewczynka, no nie? Lili, która nam pomaga i ona znowu jest zrobiona dokładnie w ten taki styl japoński, nie? Czyli postacie są bardzo młodo wyglądające. Mamy jakiś taki quest, że pomagamy dziewczynie. Są w ogóle te wszystkie questy, które są. No to nie wiem, czy to jest jakaś taka zeta, może nie wszystkie, w takim razie. Ale wiele takich questów pobocznych jest, one mają takie zawsze takie dosyć smutne, tragiczne zakończenie, bo ktoś nas prosi, żebyśmy mogli coś pomóc im znaleźć, albo jakąś osobę odszukać i tak dalej, a my później znajdujemy tą osobę i ona, no niestety, przegrała walkę z jakimś tam potworem gdzieś tam na tej pustyni. I jedynie, co możemy przekazać, to jakieś gadżety, czy może jakieś, nie wiem, jakieś nagranie, jakiś memory stick z pamięcią, no nie, z tym wszystkim, co może powiedzmy, no nie wiem, dać jakieś takie ostatnie taką ulgę, jakieś ucieszenie tej osoby, która powiedzmy szuka tego, ale wiesz, bardzo dużo jest postaci, które są zrobione właśnie tak po japońsku, czyli bardzo młode. Znowu w tym Zionie, nie? Poznajemy takiego mędrca, starca, który się nazywa Oracle, ale jak to tak, wiesz, my, tak sobie wymawiasz, to tak my jak Oracle, nie? Czyli tak jak w Matrixie, nie? Tam nie prorok, oj, brakuje mi polskiego słowa. Wyrocznia, tak? I on tam też nam zleca pewne rzeczy. W ogóle ta gra ma niesamowity taki właśnie vibe techniczny, ale taki japoński, nie? Że jak widzisz tych ludzi, to większość z nich jest mocno scyborgizowanych, nie? Że właściwie niewiele zostają. Przeważnie w ogóle to jest bardzo interesujące. Na przykład, nie wiem, głowy. Bardzo mało jest osób, no nie? W tym świecie, które ma normalne, wiesz, głowy, nie? Wiesz, to bardziej przypominają roboty, nie? Ma jakieś tam później wytłumaczenie, to jest jakiś taki w tej fabule, ale wiesz, no, ten świat jest, jest taki bardzo japoński. No ta muzyka, która jest, to też, no widziałeś, słyszałeś w demie, nie? Ona potrafi być taka, to taki melancholijny pop japoński, no nie? Ja cały czas mówię japoński, bo ten,
koreański,
ale to jest koreańska,
wiesz, ale wiesz co, ale jakby mi się ta muzyka nie podoba. I mi się generalnie
to jest taki smooth jazz trochę, wiesz, takie ona nie pasuje trochę do tego.
Ale znaczy, wiesz co, nie wiem, no moim zdaniem po pierwsze nie pasuje, po drugie mam wrażenie, że ona dla mnie nie buduje żadnego klimatu, ani żadnej atmosfery. No mówię, wiesz, jakby mimo wszystko, naprawdę chciałbym, żeby było inaczej, ale wydaje mi się, że naprawdę ta gra jest skonstruowana na bardzo prostym, abstrahując od gameplayu na chwilę, ale mam wrażenie, że ta gra jest skonstruowana na bardzo prostym marketingowym triku. Po pierwsze, jest to gra anti-walk i generalnie coś, co jest jakąś taką charakterystyczną cechą japońskich w jakimś sensie, czy tych azjatyckich deweloperów, o czym się też ostatnio mówi przy okazji premiery i Finala i jeszcze paru innych gier, że gdzieś te gry idą pod prąd i jakby my tu się przejmujemy tym, co w Europie Zachodniej czy w zachodnim świecie mamy, wiesz, w związku z, nie wiem, tym genderyzmem i tak dalej, a oni generalnie mają to gdzieś i robią te gry po prostu w taki, tak jak im się tam wydaje,
chce i
tak dalej.
Nie zwracają uwagi, no nie? Żeby nie mówić, że oni robią coś anty, oni po prostu robią
tak,
po swojemu.
Tak, wydaje mi się, że wiesz, no ale stary, no wydaje mi się, że jeżeli ktoś tworzy, bo to jakby okej, okay, abstrahując nawet od tego, tak? No bo Rise of the Ronin też moim zdaniem jest taki, chociaż on stara się gdzieś już bardziej doszlusowywać w niektórych momentach, tak choćby to, że możesz wybrać sobie postać, że wiesz, że możesz tam swobodnie tworzyć różnego rodzaju związki, co wszystko jest totalnie, powiedziałbym tak, w jakimś sensie ahistoryczne, w tym sensie, że w takim oficjalnym i pewnie w takim oficjalnym nurcie tego typu rzeczy może nie były jakoś specjalnie tam rozpoznawalne, tylko to zawsze musiało się wiązać z jakąś konwencją i tak dalej. Ale wracając na chwilę znowu, wracając do tego Stellar Blade, to mam wrażenie, że tam jest bardziej kwestia tego, no stary, no jeżeli ktoś tworzy grę, której główna bohaterka jest wzorowana na pięknej modelce i ma piękne ciało i to wszystko jest pięknie pokazane i pięknie zeskanowane, no to jest stary, no jakby tak. Choćbym nie wiem, co byś mi powiedział, stary, o tym gameplayu, choćbym nie wiem, co by ludzie mówili, no to stary, no wiesz, dlaczego nie zrobili postaci faceta po prostu ze slasherem, nie wiem, kolejnego Kratosa, tak, albo jakiejś innej postaci. Dlaczego Kratos, wiesz, jest takim maskulinistycznym uosobieniem męskości, ma duże mięśnie, siłę czy tak dalej, ale wiesz, że on to ma, bo to potrzeba... A stary, na co ci są potrzebne stroje i przebieranki w tej grze? Co one ci dają w walce? To co robisz, stary? Po co to jest?
Jakby, nie, ale nic nie dają, bo te stroje w ogóle nie mają...
Wiesz, to jest ciekawe, nie mają żadnych charakterystyk.
Tak. One nie mają żadnych charakterystyk, bo to jest tak zrobione. Znaczy, nie jestem na 100% pewny, jak zdejmiesz strój, to nie masz tarczy, nie masz shielda, ale dlatego nie odradzam granie bez kostiumów.
Moim zdaniem, stary, ty tej gry nie obronisz. To znaczy, w tym sensie, że ja rozumiem, że ona ci się podoba, że jest fajna gameplayowa i tak dalej, ale moim zdaniem dla mnie w ogólnym rozrachunku jest taka trochę zbyt ordynarna. To znaczy, to jest taka... Wiesz, ja to widzę w internecie, nie? No bo widzę w komentarzach i tak dalej, że te stare dziadersy i cała ta banda tych, wiesz, antywoków, no to się uaktywniła, oni się cieszą wszyscy i tak dalej, nie? No bo jest super, bo nagle, wiesz, dostaliśmy kij, w którym możemy teraz okładać tych drugich po głowie, nie? Ale abstrahując od tej durnej wojenki, jedni z drugimi, no to dla mnie stare... Kurczę, no to nie wiem, no jakieś... Ja w ogóle nie rozumiem ocen tej gry, stary. Ja tego nie czuję. To znaczy, z tego, co ja widzę w tej grze, z tego, co widziałem w demie i z tego, co widzę, co recenzenci mówią o tej grze, ja nie wiem, jak ta gra może dostać więcej niż 7 na 10, stary.
Znaczy, wiesz co, bo to jest bardzo ciekawe, co mówisz, pod tym względem, że
no, ale wiesz,
na
100%... Ja nie grałem, nie? No,
tak, ale chodzi mi o to twoje spostrzeżenie na temat,
demo,
jaki vibe wywołuje ta gra, bo cała praktycznie dyskusja na Twitterze czy w jakichś różnych odmętach internetu koncentruje się na tym właśnie, jak ta bohaterka wygląda, czy była na bazie modelki, czy nie, czy stroje są wyuzdane, czy nie, czy nie wiem, patch ocenzurował niektóre stroje, co w ogóle też jest takim absurdem, no nie? Bo
no, ale wiesz, no, ale twórcy, ale wiesz, ale ta dyskusja się koncentruje na tym, dlatego, że ktoś
tak,
po prostu taką grę stworzył i ktoś
i
taką bohaterkę zrobił, ktoś takie stroje stworzył.
Tak. I to jest wyłącznie, to jest... moim zdaniem, to ma cel marketingowy.
No oczywiście,
bo ta
no, to
gra
na pewno,
w tym momencie stała się no, nie, że memem jako, że śmiech, tylko po prostu ona jako mem funkcjonuje, wiesz,
ale
że
stary,
ona się pojawia.
To jest, jeszcze ci przerwę teraz i też zadam takie pytanie pomocnicze, tak, jako człowiek, który nie grał w tą grę. Czy ta postać Eve, głównej bohaterki, czy według ciebie to jest taka, wiesz, jak sobie myślę o wielkich postaciach w grach, o wielkich postaciach kobiecych, nie? Lara Croft, wiadomo, no to jest bardziej postać z brodą i tak dalej, ale też jakąś osobowość ma, szczególnie ostatnio. Myślę sobie Bayonetta, myślę sobie, myślę sobie, nie wiem, już męskie postacie, choćby Travis Touchdown z No More Heroes. Wiesz, to,
tak.
Bo dla mnie ta postać, tak jak znowu grałem w demo, tak jak widzę te materiały, dla mnie ta postać jest tak mdła, tak bezwyrazowa, tak bezpłciowa, stary. To znaczy ona jest płciowa i ona jest bardzo konkretna płeć i wszystko się zgadza, nie? Ale pod względem takiej percepcji, pod względem takiego odbioru, wiesz, jakby... Stary,
rozumiem,
ja nie wiem, Kratos ma więcej dla mnie,
nie.
No wiadomo, że
wiesz
ma, nie?
Co?
Ale wiesz, to są,
chodzi mi o to,
postacie.
Że Kratos, kurde, Kratos
no.
był, i to samo z Larą, no to były postacie, które też w jakimś sobie, przynajmniej na przykład
stary,
Lara funkcjonowała
jeszcze
nie tylko w grze, ale ona też funkcjonowała w promocji. Gry.
No dobra, ale jeszcze ci wejdę w... No dobra, ale okej, okay, dobra,
znaczy,
no to...
Ja odpowiem ci na to pytanie, to dokończ.
No ale ta postać z gry nie funkcjonuje w promocji, no funkcjonuje, nie? Tylko
nie,
wiesz,
chodzi mi o to, że żyjemy w czasach i co słusznie zauważyłeś, znaczy nie wiem, czy zauważyłeś, ale na pewno dostrzegasz, że nie ma już, oprócz cosplayerek, hostes, które promują na przykład, nie wiem, no w dzisiejszych czasach nie promowałbyś nowej części Tomb Raiderem, przebierając jakieś modelki właśnie za Larę, nie? A Lara, zanim zafunkcjonowała, ona już na tych targach już była tam i trzeba Kate Price, tam jakieś były aktorki,
no dobra,
Rona Mitra i tak dalej.
Ale to jest później, stary, to jest później.
Ja czytam tą książkę, jak powstał Tomb Raider i tam jest ciekawa historia o tym, jak powstawały powstała ta bohaterka, że tak naprawdę Lara tylko dlatego powstała, dlatego że pierwotna wersja gry zakładała męskiego bohatera w kapeluszu. I oni po prostu powiedzieli, że słuchaj, jak nie chcecie wydać majątku na potyczki sądowe, no nie, z Lucasa i film, czy tak dalej, nie, że to jest po prostu zrzynka z Tomb Raidera, to po prostu musi i poszli po prostu, wiesz, o 180 stopni, nie?
No dobra, ale wiesz, jakby, słuchaj, no każda gra tak naprawdę dzisiaj jest promowana i była promowana zawsze w jakimś sensie jakimiś aktorskimi rzeczami. I nawet do tego Stellar Blade przecież są filmiki, jest tak zwany, nie wiem jak to się nazywa, teraz pamięć z wyleciami, ale są te trailery z live action trailer, coś takiego.
Tak, tak, tak.
I tak samo było do Sifu, i tak samo
no
było
nie,
do,
no, wiesz, ja
do Rise of the Ronin i tak dalej.
Się zaraz pojawią, tak samo jak pojawiły
ale
się cosplayerki z Nier
Automata. No dobra, ale wiesz, ale mi chodzi o to, że abstrahując na chwilę od tych postaci, chodzi mi tylko i wyłącznie o to, co mam w grze. Na razie jakby ja się zawężam specjalnie.
Nie, no to ja ci to wrócę,
tak,
to odpowiadam na twoje pytanie.
To osobowość
już,
Lary,
czy Eve z Stellar Blade ma szansę stać się jakąś ikoną popkultury, no to ja jeszcze mówię od razu, na to odpowiadam nie. Ona może funkcjonować w memach, nie, bo ja już widziałem, że tam jakieś gratulacje sobie składali tam, nie wiem, twórcy, to taki pocałunek śmierci, no nie, bo Moonfish, jak się nazywa, Moonfish, ci od Atomic Heart, nie, i to zresztą taki dosyć śmieszny obrazek zrobili, bo nie wiem, czy widziałeś kiedykolwiek ten Atomic Heart, nie, ale tam są takie androidki metalowe z takimi warkoczami ale no wiesz o co chodzi, taki a la korona, nie? Ale wianek taki. I one trzymają gdzieś w ogóle te ręce w dosyć takim dziwnym miejscu, nie? Że to się trzyma. Albo na przykład są jakieś takie obrazki właśnie. Wiesz, ona jakby funkcjonuje już w memach, w popkulturze, w tych obrazkach, ale tak, w 100% zgodzę się z tym, że ona nie ma osobowości. I ta osobowość być może mogłaby być wypracowana, ale dopiero jakby się pojawił sequel, jakby się pojawił jakiś komiks, jakieś anime dodatkowe, dlatego że
nie,
sama
ale wiesz,
postać
ale właśnie chodzi mi o to, że
no to już mówię,
Bayonetta nie potrzebowała sequela, tak. Stary, żeby zarysować swoją konkretną osobowość, tak. I żeby po prostu jakoś
znaczy, nie,
tam się
to
jakby zapisać.
Dlatego,
nie?
Dlaczego
poza tym,
w grze
wiesz,
ona nie ma szans?
Mówisz pocałunek śmierci i porównanie do tych postaci z tego Moonfisha i tak dalej. No dokładnie, do czego ją porównujesz? Do jakichś randomowych NPC-ów z gry.
Ale nie, to bardziej mi
chodzi
o to,
ale dobra, ale to są
to
randomowe,
film.
Ale wiesz, chodzi mi o to, że to są randomowe NPC, tak. A tu mówimy o jakiejś, wiesz, o głównej bohaterce gry, która tak, nie ma żadnej osobowości, jest totalnym jakimś takim ucieleśnieniem jakichś takich naprawdę momentami chorych fantazji.
Nie, bo ty, znaczy, to się nie, na bo, tym zasadza, bo to stary, jest, no. Jeśli chodzi o wygląd, to tak, no bo ona to jest długonoga niewiasta, która...
No, dlatego mówię, że tak. Twórcy w tym momencie...
No to ja chciałem się skoncentrować mnie, na charakterze, wiesz, ja chciałem, no tak, ale abstrahując dlatego, od jej wyglądu, bo chciałem ci odpowiedzieć na to pytanie, no, o jej osobowość. I osobowość jest tak skonstruowana.
Słucham, jest wspaniała.
I to się później, że właśnie ona jest taka, ja to nawet chyba gdzieś użyłem, może w prywatnej konwersacji, taka słodko-naiwna, że ona, my za bardzo nie wiemy, bo ona z tymi statkami, no nie, ten desant na Ziemię, to ona pochodzi z jakiejś kolonii, tam jest jakaś matka sfera, no nie, to jest jakieś enigmatyczne, na początku nie wiadomo za bardzo, o co chodzi, ale kiedy ona się pojawia na Ziemi, i to też było w Demie, ona po raz pierwszy, wiesz, widzi deszcz, nie, czy tam czuje deszcz. Ona nie wie, co to jest mapa, więc jakby stawia się w takiej pozycji, że ona się pojawia, ona jest tą maszyną, tym aniołem, ale jednocześnie została stworzona jako maszyna do zabijania, nie, ale z anielską twarzą, wiesz, taki abstrakt, no nie, wiesz, no do żołnierz kosmosu, który tak naprawdę ma się z tymi robalami rozprawiać, a tak naprawdę, no tam jest ta muzyczka taka słodka i tak dalej, to jest taki strasznie kontrastujące, nie, i tak, i ona nie ma tej osobowości takiej, tam może być tak, że ona rozmawiając z innymi osobami, no nie, trochę się otwiera, bo ona dostrzega, no nie, co się dzieje, tam znajdujemy pewne zapisy kluczowe, no nie, one się nazywają Legacy, gdzie się pewne rzeczy fabularne o tej historii tego świata otwierają, nie?
Ale wiesz, ja ci podam przykład.
Ale one nie otwierają jakby osobowości naszej bohaterki, ona nadal jest po prostu główną bohaterką, ale ona nie ma takiej dodatkowej osobowości, jakiegoś charakteru, bo nie ma takiej sytuacji.
Bo ona nie ma nic, stary, jest totalnym postakiem, ale stary, z tego, co mówisz i z tego, co ja słyszę w recenzjach i tak dalej. Okay. No to, bo ona ma, stary, jedyne, co ona ma, to ona ma tylko bąsujące elementy garderoby. Natomiast, znaczy w zasadzie nie garderoby,
tylko
nawet
ciała. Można fajny dresik a la Kill Bill, ja ci taki podałem. No nie wiadomo, że on
w ogóle
jest idealnie
nie wygląda
tak same...
jak dresik a la Kill Bill, także nie wiem, stary, jak ty to strzeiłeś, ale okej.
Okay. Po kolorze.
Kill Bill, ona miała, no w kolorze, no to wiesz, to ja ci też...
Nie, no to ja ci powiem, dlaczego Kill Bill. Ona ma tak, gdzie są te nawiązania? Kolor to jedno, nie? Żółty. Wiadomo, że on nie wygląda identycznie tak samo, no bo tam pewne rzeczy, ale ma napisane na ramieniu Kill Kill. Jak to tak byś zmrugnął okiem, to byś na przykład mówił Kill Bill, nie? A nie Kill Kill. No ale to jest taki
a ja akurat ostatnio przy okazji Ronina oglądałem sobie różne sceny z Kill Billa i szczerze powiedziawszy w ogóle mi się nie skojarzył ten teraz z tym słynnym strojem.
Nie wiem, no musiał być bardziej taki z czarnym pasem.
Incydentu w restauracji.
Tak.
Musiałbym bardziej, no dokładnie, musiałbym bardziej, wiesz, zamknąć oczy. Ale ja ci powiem stary inną rzecz, że czekaj, co chciałem wybić z rytmu.
A wiesz, co jest jeszcze fajne w tej grze? Że ona jest tak japońsko RPG-owa, chociaż nie ma tam elementów RPG, chociaż jest bardzo rozbudowany system.
A, już wiem, co ci chciałem
umiejętności.
Powiedzieć.
Jest łowienie ryb w tej grze. Można łowić ryby.
No, a ja ci chciałem powiedzieć stary tak, że
japońska gra.
Taki przykład ci dam z innego... ogólnie, a propos, taki wiesz, pierwszy z brzegu, bo oczywiście przykładów, jak można tworzyć postacie w grach jest tysiące, jak można fajnie tworzyć, ale to jest taki na żywo, przykład na bieżąco. Wiesz, ja skończyłem niedawno, dwa razy skończyłem Nier Automata i odblokowałem trzy zakończenia, w zasadzie to trzy razy skończyłem, bo odblokowałem jedno zakończenie przez totalny przypadek. I tam są dwie postacie, jedna jest kobieca, 2B, czyli 2B, a druga postać męska, 9S, 9S.
Cześć, tylko musimy tutaj zaznaczyć, że jeśli jest jakiś spoiler, to wiesz, to ja tutaj wypikam.
Nie, ja nie będę żadnego spoileru tutaj
rozumiem.
Mówił.
Rozumiem,
tylko
znaczy,
jedyny spoiler to możemy zaznaczyć, jeżeli już tak chcesz, ale to chyba już wszyscy dzisiaj wiedzą po tych 15 latach, odkąd ta gra się ukazała, to jest taki, że 40. Tą grę można skończyć i należy skończyć kilka razy. I
tak naprawdę.
Każde kolejne przejście różni się od poprzedniego i jest trochę inne i poznaje się fabułę z różnych perspektyw i tak dalej, i tak dalej. No i ta postać męska. Jak ja grałem w Nier Automata, dla mnie była tak totalnie nieciekawa, tak totalnie mdła. Ale potem, albo inaczej, ja w ogóle nie czułem tej postaci, nie czułem, w ogóle tak się znałem, to jako tło ją traktowałem. Ale przy drugim przejściu, ten 9S, jakby patrzysz, kompletnie jest inna perspektywa. I o tym mówię.
Tak.
A co masz, stary? I okej, bohaterka 2B tak samo. Co z tego, że cały czas widzisz jej majtki prześwitujące, nie?
W Nier Automacie.
Ale w Nier Automacie. Ale stary, jakby... Chodzi mi o to, jak ta gra jest skonstruowana, jak odkrywane są poszczególne karty, jak ty sobie rekonstruujesz, grając tą grę, jak sobie rekonstruujesz te postacie, jak sobie rekonstruujesz ten ich świat. Stary, no naprawdę, no wiesz...
Nie, okay. Ja to rozumiem.
Wiadomo,
ja rozumiem,
nie chcę bronić. Ja rozumiem, Damian, ja rozumiem te dziaderskie, powiem ci tak, ja sam jestem dziadersem, więc ja rozumiem te dziaderskie, wiesz, ta ciesząca się micha dziadersa na to, że dziewczyna lata z fajnymi bobsami, fajne melony ma, nie?
No ale to wiesz, co ty tego nawet nie widzisz. No wiesz, ja nie chcę tutaj być...
No nie wiem, czy nie widzisz. No,
nie widzisz,
no,
wiesz, kiedy
czas,
widzisz
nie?
te rzeczy? Kiedy się zatrzymasz i sobie obracasz kamerę i poskakujesz, albo nie wiem, jesteś...
No nieprawda, stary.
Menu.
Ja oglądam Digital Foundry materiał, jak oni robią...
Ale oni liczą klatki,
na wiesz, gier.
Liczą klatki.
I oni liczyli klatki i cały czas pokazali to jedno ujęcie, jak ona tym tyłeczkiem tam smarowała po ekranie. I stary, i wiesz, i kurczę, i to widzisz jednak. To nie jest tak, że ty
znaczy,
specjalnie
nie, no,
tą kamerę ustawiasz, bo to są te
nie
triki.
Da się, wiesz,
to
ja
są
nie
te
będę
triki.
Tutaj, wiesz, czarował i opowiadał tym, że Juriuszu, tak naprawdę nie dostrzegasz drugiego dna, albo spójrz
ma,
perspektywę
stary.
Dalej, spójrz przed tym, przed tą bohaterką, a nie za tą bohaterką. Nie, bo ja nie będę tak mówił. Chodzi mi o to, że ja nie sądzę, żeby ta gra aspirowała do czegoś więcej niż bycie dobrą, może dla niektórych bardzo dobrą, ale niewybitną grą. Ona przede wszystkim jest skończona. Wiesz, o co chodzi? Że ta gra nie sprzedaje ci jakichś mikropłatnościami tych strojów. Nie ma czegoś takiego, że oczywiście jest wersja deluxe, to żeby nie było. I w tej wersji deluxe, czy wersji tam preorderze, masz pewne tam jakieś 3 czy 4 gadżety, które powiedzmy tylko w ten sposób dostajesz. Ale jak, wiesz, to nie jest tak, że słuchajcie, kup naszą walutę, nie, tam Ubisoft Coins, czy coś takiego, i będziesz mógł sobie dokupić jeszcze 5000 innych strojów, które tak jak mówisz, jedyny jaki cel mogą mieć, to na przykład, nie wiem, lepsza ekspozycja walorów pewnych, nie? Nie. Ta gra jest od początku do końca skończona. Nie zawiera błędów. Nie miałem w tej grze gliczy, nie miałem w tej grze problemów. Tak naprawdę nawet, wiesz, bo już grałem po patchu, więc ja nie jestem w stanie nawet porównać tej walki, bo jakby grałem w demie, demo prawdopodobnie też już było w jakimś stopniu, pewnie po jakichś poprawkach, ale wiesz, dla mnie ta gra była naprawdę fajną przygodą. Jest nadal, bo powiedzmy jestem przy końcu. Mi się wydaje, że według tego, ile ta gra zajmuje, już jestem już w takim etapie, że nawet pojawił mi się ten słynny komunikat, jak to w grach jest, wiesz, gdzie jest powiedziane, czy chcesz kontynuować, bo nie będziesz mógł już robić tych misji pobocznych. I wiesz, i do tej pory dla mnie to jest naprawdę taka gra, która mi daje mnóstwo satysfakcji. Wiesz, te zagadki środowiskowe potrafią, wiesz, wymagać od ciebie coś
ale
więcej.
Ale gdyby bohaterem tej gry, jakbyś ocenił tą grę, ja wiem, że to będzie bardzo trudne, bo
tak.
To się już nie da tak odwiedzić, ale gdyby bohaterem tej gry był na przykład jakiś zwykły, nie wiem...
Zwykły nie,
wiem,
ale musiałby być, jakby to był Conan Barbarzyńca, był bohaterem tej gry.
No Conan Barbarzyńca, albo nie wiem, postać tego, nie wiem, jak on się tam już wyleciał mi z głowy, tego z Devil May Cry'a, tak?
Nie wiem, Jeans z BTS, no nie wiem, no to wtedy bym powiedział, że fajna gra, no nie? Tylko po prostu mogłaby być, nie wiem, wtedy z pierwszej osoby, nie? A nie z trzeciej. Więc wiesz,
no
ja cię rozumiem, tylko naprawdę zaufaj mi, to jest jak z Bajonetą. Ja na przykład w Bajonecie nie widziałem tego geniuszu, ale później sobie nawet sprawdzałem, bo kiedy ty powiedziałeś o tym, że nie rozumiesz, dlaczego te oceny są takie wysokie, tak sobie myślałem, kurczę, muszę zobaczyć, jakie były oceny Bajonety i czy w recenzjach odnosili się do tego, jak ona wygląda, wiesz, jak Bajoneta wygląda, nie? I przecież trzecia część całkiem niedawno wyszła. Więc to nie jest tak, że
no tak, ale w Bajonecie, moim
to były
zdaniem
inne
chodzi
czasy i wtedy powiedzmy pewne rzeczy
no
uchodziły.
No tak, tylko że wiesz, w Bajonecie moim zdaniem, stary, chodzi o cały koncept postaci.
No tak, takiej bibliotekarki w lateksie, a nie lalki Barbie z Księżyca. Tak?
Chodzi mi o to, że wiesz, nie wiem, zgubiłem wątek. Okay.
Nie, ale wiem, ja cię rozumiem. Nie, bo to nie można, powiedzmy tutaj, wiesz, udawać, że nie, taki był koncept od początku, ja nie chcieli... Nie,
nie,
na
no
pewno to było w jakiś stopniu
ale
wycelowane.
Ale Bajoneta właśnie miała koncept od początku.
Tak, tak.
To jest jakby koncept pewnej postaci, pewnej jakoś ta gra jest zrobiona. Natomiast tutaj, szczerze powiedziawszy, to ja tego nie widzę, nie?
Znaczy, wiesz co, ciężko mi jest bronić w ogóle Eve jako postać, jako osobę z charakterem, bo ona jest po prostu za słodka. Ona jest to pomocna. No przecież my gramy tak, że jak z kimś rozmawiamy i tam, nie wiem, jest taka wchodzimy do takiego jakiegoś, wiesz, w tym mieście Zion, nie? Które wygląda moim zdaniem bardzo ciekawie, bo jest to centrum, ale one jakby wbudowane w takim okrągłym, nie wiem, jak to powiedzieć, kanionie, dole, nie, że masz po prostu na
Nie wiem, stary, potężne... ja ci powiem szczerze.
Znaczy nie, chodzi mi o to, że wizualnie ta gra po prostu potrafi być spektakularna. Potrafi
no ona
być
jest
też...
spektakularna, tak. Ona jest przez 90% często spektakularna, bo ona jest, znaczy wiesz, wizualnie, znaczy, ona, znaczy wiesz, ty mówisz spektakularna z innego powodu, bo ty chcesz mi udowodnić, że tam jest ciekawy świat i tak dalej, który jest totalnie dla mnie randomowy i nudny, ale ona jest spektakularna, no bo tam jest spektakularna bohaterka i to jest jakby, wiesz, jakby naprawdę, jakby ja uważam i z tego, co widzę na recenzjach, z tego, co widzę, co ludzie piszą, ta gra to jest po prostu... Przez przypadek się wzięła jako taki sztandar anti-walk, to jest jakby pierwsza rzecz. A druga kwestia, stary, to jest po prostu, wiesz, pustak totalny, no i tyle.
Znaczy ja ci powiem jedną rzecz, a propos
nie wierzę w tą grę.
Tego,
ja w nią
zagram
bardzo
jak
chętnie.
My podchodzimy do pewnych rzeczy, jako Zachód.
Będzie w PS Plusie.
Tak, ale powiem ci, że, bo niedawno wiem, że czytałeś mangę, nie? Ale niedawno na Netflixie pojawił się City Hunter. Kojarzysz mangę?
Nie, nie czytałem.
Ten Ryo, główny bohater, to jest taki detektyw niezwykle zdolny, strzela,
ja nie
bije
kojarzę
się i tak.
Nie czytałem mangi City Hunter, nie, na pewno.
Ale nie. Jest też niesamowitym kobieciarzem i takim totalnie napalonym. I tak ten film, przepraszam, bo to nie jest film ani serial, tylko ten film świetnie oddaje tą postać, ale robi z takim absurdalnym humorem, że to jest takie przesadzone aż do absurdu, wiesz, jak on po prostu widzi jakąś dziewczynę albo widzi gdzieś właśnie takie walory, o których wspominaliśmy, no to jemu tak niemal w taki rysunkowy sposób parują uszy, no nie? I oczy się wychodzą z orbit, nie? I po prostu takie rzeczy, nie? I ja sobie mówię, kurczę, to jest taka ciekawa kwestia wrażliwości, no nie? Że jeszcze Japończycy byli w stanie coś takiego wypchnąć w mainstream, nie? A Netflix był w stanie to puścić pod przykrywką tej satyry i pewnie jakiegoś takiego autokrytyki, no nie? Bo w jakim stopniu, no nie, to nie jest jakby gloryfikowane i tak dalej, nie, ale czy nie wiem, czy chwalone, tylko po prostu to jest taka cecha tego bohatera, który potrafi czasami się opanować, ale przez 90% czasu to on jest po prostu napalony, nawet, no nie, to po prostu jest. I wydaje mi się, no nie, że po prostu ten efekt takiego szoku kulturowego po tych latach właśnie tych zmian, o których też wspomniałeś, no jest taki, że mamy grę, która na pewno w marketingowy sposób fantastycznie wykorzystuje to, że główną bohaterką jest właśnie taka dziewczyna, gdzie to wszystko tak skacze i faluje, ale ja cały czas, ja wiem, że to wygląda jakbym po prostu wchodził na barykady i rozdzierał szaty, no nie, mówił, no nie, 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 tam jest przecież jeszcze świetna gra, potem nie, tam jest naprawdę dobra gra, dla mnie satysfakcjonująca, dla mnie ciekawa. Nie powiem, że przejdę tę grę, to zaraz będę chciał jeszcze raz zagrać, bo chcę odblokować wszystkie kostiumy albo chcę sobie podnieść na New Game Plus wyzwanie, bo nie, ale tam jest mnóstwo elementów, które pokazuje, że ktoś te rzeczy przemyślał, nie? Jest bardzo rozbudowane drzewko umiejętności, nie? Które rozwijasz. Masz, jeśli chodzi o styl walki, no to nie tylko masz sikanie mocne, słabe uniki, parowanie, ale masz to ładowanie tej takich zdolności beta, ładowanie szału, masz jeszcze, później taką dodatkową moc zdobywasz, którą aktywujesz, no powiedzmy w tej grze jest mnóstwo rzeczy ukryte, nawet same to te kostiumy, owszem, one nie mają swojej funkcji, ale nasza Eve ma jakieś takie wszczepy, jakieś elementy tego egzoszkieletu, które wykorzystujemy, które poprawiają nam statystyki, nie wiem, poprawiają czas reakcji, poprawiają ochronę, szybkość ataku i tak dalej, i tak dalej. Tam jest dużo rzeczy, ale...
No muszą być, no bo stare jakby, wiesz...
Dlatego ja uważam, że to odpowiadając na pytanie,
momencie,
że
ale
tak,
to
zagrałbym
wiesz, to
w tę grę Conanem Barbarzyńcą, facetem, nie? Czy Dantem Alighieri, nie? Z tego, bo naprawdę moim zdaniem to jest bardzo dobra gra, niewybitna, ale bardzo dobra. Bo ja uznaję tę walkę za fajną, satysfakcjonującą, zadającą mi dużo frajdy i to jest pierwsze. A to, co ta gra dodatkowo oferuje, już nie mówię o tej historii, ale ta eksploracja, to odkrywanie nowych miejsc, to jak te miejsca wyglądają, to jest coś, co wiesz, co sprawia, że ja nie gram w tę grę na siłę, ja się nie nudzę, nie, wiesz, nie jestem w trybie recenzenckim, że muszę tą grę najszybciej przejść, bo chcę ją od razu sprzedać albo ocenić i tak dalej. Nie mam też, wiesz, nie dostałem tej gry od
jak
Sony.
Możesz, nie możesz jej
wydałem
sprzedać.
Swoje własne pieniądze na tę grę, więc jakby, wiesz, nie mam jakiegoś takiego powodu, dla którego mam o tej grze mówić w jakichś superlatywach. Ja uważam, że faktycznie nie trzeba w nią grać w dniu premiery. Ja uważam, że będzie taki moment, ona się pewnie albo pojawi w plusie w pewnym momencie, albo będzie w jakiejś dobrej promocji za, nie wiem, za parę miesięcy, że wtedy po nią sięgniesz i wydaje mi się, że oprócz tych dodatkowych elementów, które, no, na które zwracasz uwagę, też zwrócisz na te dodatkowe, bo docenisz i być może, znając to, że jesteś człowiekiem, który potrafi się wgłębić w temat, to zaczniesz czytać te wszystkie znajdźki, no nie, tych, czytać te pamiętniki poległych żołnierzy i odkryjesz jakieś drugie dno tego świata, którym doszło do pewnej katastrofy i jest w tym wszystkim.
Tak, bardzo chętnie dam się złapać, ale nie wierzę, stary.
No ja rozumiem.
Nawet w Nirze nie czytałem tych wszystkich znajdziek i tak dalej. Jakby ja nie jestem takim graczem. Ja nie jestem tego typu graczem. Już dawno w żadne gry nie grałem w taki sposób. No, ja po prostu jestem bardzo prostym, prymitywnym graczem, który w pewien sposób
gra. Nie wierzę, że w Ronina się nie zagłębiałeś w jakieś te niuanse.
Nie, stary, naprawdę, nie zagłębiałem się jakoś szczególnie. Dla mnie Ronin to po prostu czysty gameplay i chciałem jeszcze jedną taką ciekawostkę powiedzieć, że stary, w tym Roninie, który jest taki przez wszystkich beznadziejnie oceniany, swoją drogą wykręcił najlepszy wynik, ostatnio czytałem dla Team Ninja spośród ostatnio wydawanych przez nich gier, więc w sumie nie jest chyba taki słaby. Poza tym wydaje mi się, że też jest dużo jednak ludzi, którzy po prostu strząsnęli z siebie te durne recenzje, które powstały, wiesz, na samym początku tej gry i po prostu dało tej grze szansę i się okazało, że to jest naprawdę kawał solidnego tytułu. I wiesz, wydaje mi się, że wiesz, że każda postać w Roninie, każda postać drugoplanowa w Roninie ma więcej ikry, więcej...
A to na pewno.
Takiego, wiesz, charakteru. Ile tam było... I mówimy o grze, która jest krytykowana
Jeśli będziesz
porównał
Ronina do Stellar Blade pod tym względem, no to Stellar Blade to jest po prostu, wiesz, gra na Game Boya. Wiesz, jeśli chodzi o głębokość postaci. Tam te postacie oczywiście mają jakiś tam, bo wiesz, no jest jakiś rodzaj jakiegoś kodeksu, jakiejś takiej encyklopedii, gdzie możesz w kilku zdaniach o tych postaciach przeczytać, ale to nie jest to rozbudowane, to nie są te rozbudowane więzi. Wiesz, ja na przykład nie chcę mówić, bo to jest dużo zależne, ale pewne osoby, z którymi jesteśmy bardzo blisko w Roninie, w pewnych momentach, wiesz, odchodzą. I przyznam, że to był taki szok dla mnie, nie? Ale mówię, no nie będę tutaj nic zmieniał, bo prawdopodobnie nie wpłynąłbym na to, no nie? To jest element tej historii, ale przyznam, że było szokujące, bo nawet myślałem, że one mogą gdzieś tam mieć jakiś taki głębszy sens, nie? I w pewnym momencie, jak nawet skończyłem całą tą historię mojego Ronina, nie? Bo tam wiadomo, że to jest gra, w której później możesz jakby wracać, nie? Że jest zakończenie i później jakby wracasz do tego otwartego świata, ale doszedłem do wniosku, że kurczę, wiesz co? Ja tą historię zakończyłem. Być może kiedyś jeszcze dane będzie mi do niej wrócić, ale tak jak ona się skończyła, ten ostateczny wybór, który dokonałem, no nie? I to, jak to wszystko się potoczyło, to mówię, że okej, nie? To jest tak, ta historia się miała u mnie zakończyć. Jakby było, gdybym podjął inną decyzję i tyle.
Ja jestem tym, jak on się nazywa, adwokatem diabła i na razie zostanę z takim...
Cenię już.
Jak kupię kiedyś ją na jakiejś wyprzedaży garażowej w czasach PS7 albo PS8, albo jak wpadnie w międzyczasie do PS Plusa, tudzież jako monthly game czy coś, to wtedy tak, swoją drogą taką ci, żeby troszeczkę odejść od tego Stellar Blade'a już, bo już trochę mnie zmęczyłeś, wiesz, strasznie dużo o tym gadasz a moim zdaniem jak na grę, która jest taka po prostu...
Ja mam takie wrażenie, że ja praktycznie nic nie powiedziałem, bo się tak zapętlałem, bo mówię...
Dobrze, to ludzie niech piszą, wiesz, zawsze musi być jakiś...
Bo już mówię, czy Juliusz się wyłączył, czy mnie tak po prostu uważnie słucha i zacząłem być taki, być świadomy tego, co mówię, nie? I bałem się, że być może gdzieś... Znaczy,
wiesz, ja tak jak ci mówiłem na tym, ja się bałem tej rozmowy o Stellar Blade, bo ja generalnie nie lubię i staram się tego unikać, nie lubię rozmów o grach, w które po pierwsze ja nie grałem, a po drugie właśnie jest taka sytuacja, że tylko jedna osoba grała, bo to do niczego dobrego nie prowadzi.
Ale myślę, że mamy taką dynamikę, no nie? Że zawsze jesteśmy w stanie ciekawe pytania o jestestwo bohaterów zadać. I ty tutaj uzupełniłeś tę dyskusję. Ja tylko powiem na koniec, że jestem bardzo ciekawy właśnie opinii osób, które właśnie zagrały w Stellar Blade. Im się na przykład walka nie podoba, albo im się nie podoba, wiesz, ten otwarty świat, uważają, że zagadki środowiskowe są beznadziejne, że platformowe elementy do wyrzucenia i tak dalej. I okej, nie? Bo wiesz, bo ta gra w niczym nie jest wybitna. Wiesz, są elementy platformowe, bieganie po ścianach, jak na przykład, nie wiem, w Prince of Persia, w tych takich klasycznych, ale nie jest to zrobione do takiej perfekcji, że wiesz, że to bujanie się na, czy rozhuśtywanie się na
no ale z drugiej strony inne elementy są zrobione do perfekcji. Wiesz, ja nie lubię tego argumentu, że są różne jakieś elementy wzięte mechaniki z gier, bo ciężko, wiesz, znaleźć grę. No wiesz, no GTA też ma jeżdżenie samochodem, ale czy to jeżdżenie samochodem jest zrobione do perfekcji?
No nie.
No nie wiem, no nie. No, pewnie nie, bo nie
znaczy, nie niektórym się podoba,
Mi się też podoba, no ale do Gran Turismo czy do Forcy to jakby nie ma startu i nawet do Forcy Horizon. Więc wiesz, więc jakby to też GTA nie jest.
Nie chodzi mi o to, dlatego chodzi o pewne koncepcje gier, a nie, że wiadomo, że jakbyś chciał wziąć grę, która całkowicie stawia na parkour, to...
A ja to raczej postrzegam takie właśnie, przepraszam, że tak powiem, ale ja to zawsze postrzegam takie argumenty, jak właśnie ludzie mówią właśnie o takich rzeczach, że gra tu zapożycza, tu nie jest wybitna i tak dalej, to robi tam średnio, no ale w sumie tam okej i tak dalej, to ja to raczej postrzegam jako takie właśnie, no takie puste frazesy, które tak naprawdę nic nie wnoszą, bo ciężko jest znaleźć, ciężko jest znaleźć grę, która do której takie argumenty by nie pasowały, tak naprawdę. Do każdej gry to pasuje.
Ja rozumiem, tylko chodzi mi o to, że gra jest sumą całości, nie? I tak ją oceniamy. Przepraszam.
Albo całości sumy.
Tak, ale jakbyś chciał właśnie się tak robić taki nitpicking i tu powiedzieć, że bohaterka wygląda wybitnie, ale znowu lokacje wyglądają już tak sobie, a w ogóle fabularnie to nie ma, wiesz, o co zawiesić, no to tak, ale mówię, jako suma, jako gra, to jest ona się sprawdza, to jest dobra gra i tyle, już więcej nic nie dodaje, nie? Więc, a jakbyśmy się mieli właśnie zrobić taki nitpicking nad poszczególnymi
tymi... To jakbyś ją ocenił, na ile?
No ja myślę, że tak jak powiedziałeś, 6, no to mało, ja bym powiedział, że 7,5.
To dużo.
Ale powiem, że jak znajdę jakiś taki fajny strój, który naprawdę po prostu otworzy mi oczy na to, jak wygląda teraz rola kobiety w grach, to może da mi nawet więcej.
No. Ale to nie jest według ciebie taka gra, którą byś chciał jednak zachować w kolekcji?
Ja mam plan. Skoro jest ja tak mam świetna? Plan, że ja tę grę w kolekcji będę miał, tylko ona mnie kosztowała naprawdę sporo pieniędzy, bo tak jak powiedziałem, no, ja kupiłem nówkę, 80 euro. To jest strasznie dużo. I ja ją będę chciał sprzedać, ale po latach albo po paru miesiącach, jeśli będzie, to sobie odkupię, dlatego że uważam, że to jest sympatyczna gra. Nie jest to gra, którą na przykład będę chciał mieć kolekcję, ale ja nie wiem, Uncharted, złota kolekcja, wiesz, gdzie masz to, Thief's Legacy chyba się nazywa, ta czwarta część i ta część z bohaterkami właśnie z Chloe i z Eleną chyba, tak? Dobrze pamiętam. Wiesz, że to są świetne gry, są wybitne i chcę mieć w kolekcji te gry, bo chcę kiedyś do nich wrócić. Tyle, nie? Ale ja już odchodzę od takiego kolekcjonowania gier, żeby mieć wszystkie. To nie są Pokémony, więc ta gra niedługo opuści moją haciendę, ale później wróci na pewno za jakiś czas. Tak samo jak Ronin. Ronina sprzedałem, ale tak myślę sobie, że przyjdzie taki moment, to chciałbym mieć go w kolekcji, bo być może jak kiedyś przekażę, wiesz, te wszystkie moje stare gry młodszemu pokoleniu, nie, jak już będzie miał 18 lat, bo ta gra jest od 18 lat, to chciałbym, żeby na przykład taką grę jak Ronin zagrało, nie? No tyle, ale dobra, to już zamykamy temat Stellar Blade. Cieszę się, że ta dyskusja tak tutaj rozpaliła nasze mikrofony.
No niestety nie mogliśmy sobie z dzióbków spijać.
Nie, ale wiesz co, ja myślę, że nikt nie chce, żebyśmy sobie spijali dziubków.
Myślę, że ludzie będą nas zawiedzeni, wiesz, no.
Tak, to ja chciałem powiedzieć, dlaczego grasz takie beznadziejne gry, jak jakieś tenisy. O, to jak ci przygadałem.
Znaczy, wiesz dobrze, że doskonale, że ja jestem takim...
jako fan Małysza grasz w Ligę Świątek.
Ja jestem takim kryptofanem krypto, tak? Tak to można powiedzieć? Takim, wiesz, ukrytym,
zależy, czy lubisz Bitcoina.
Przyczajonym fanem, nie no, krypto chyba, nie? Kryptofanem.
No to brzmi już teraz, wiesz, niezbyt ten. Ale
czyli
jesteś,
takim
ale
ukrytym
jesteś...
fanem, ukrytym fanem gier tenisa, tak naprawdę. I Top Spina w pewnym sensie, którego jeszcze ogrywałem na Xboxie 360. Nie pamiętam, czy to była dwójka, czy trójka, która jest z tych wcześniejszych części. I szczerze powiedziawszy, brakowało mi takiej dobrej gry. I pewnie źle zrobiłem, że kupiłem tą grę na premierę za 300 i jeszcze w cyfrze. To już w ogóle wszystko źle. Ale no nie mogłem się powstrzymać. No, zagrałem w tego triala, wiesz, który tam był dostępny w PS Plusie, czyli tam, nie wiem, dwie godziny chyba grania, pełną grę, łącznie z odblokowaniem achievementów i tak dalej. No i stwierdziłem, że wiesz, że jak już stworzyłem swoją postać, że ta gra jest tak fajna, no że grałem dalej, no i na razie tam wbiłem, nie wiem, z jakieś 10 godzin, nie?
Ale, to
no,
teraz
ale też jeszcze
muszę
jest
ci
jedna
zadać
gra, która mnie odciąga, nie?
Pytanie. Czy grasz kobietą czy mężczyzną? Czy
gram kobietą oczywiście.
I stworzyłeś sobie postać, czy grasz, czy można wybrać po prostu już istniejącą?
Stworzyłem sobie postać.
I czy jak te u ciebie suwaki były? Czy na przykład, nie wiem, czapka z daszkiem?
Nie, suwaki zupełnie normalnie,
do kolan.
Natomiast wszystko zapięte, ale wiesz, ta gra jest po prostu, jeśli chodzi o postacie stare, to jakby ja nie mam złudzeń i to jest słaba gra. Jeśli chodzi
słyszałem,
o,
że ona po prostu wizualnie to ona się tak zatrzymała na werze PlayStation 4, I chyba...
Albo nawet i PlayStation 3 stare, wiesz. I tylko znowu, a propos wizualnie, no to, to taka mała uwaga. Modele postaci są złe, są naprawdę słabe. Nawet te postacie, które są zaimplementowane, wiesz, okej, okay, Iga powiedzmy jeszcze jakiś tam, nie wiem, cień podobieństwa jesteś w stanie dostrzec, to oczywiście najlepszą i odwzorowaną postacią jest Serena Williams, stary. Ale wydaje mi się, że trudno jest ją źle odwzorować.
Tak.
Sobie wygooglaj, stary, jak Serena Williams wygląda.
A Federer? Bo Federer i Serena są na tej okładce oryginalnej. Rozumiem, że
tak,
jak kupiłeś
oni
cyfrze,
są w miarę,
to pewnie
oni,
nie,
oni
nie,
są...
nie masz Igi na okładce.
Nie, no nie ma. No ja nie mam okładki, stary, bo Iga jest w ogóle chyba tylko dostępna na okładce takiej cyfrowej, jakiejś takiej wyższej wersji, nie? Jak tam.
Ale wyobrażasz sobie, jaka to jest potwarz? Masz tenisistkę numer jeden od tylu...
Ale to nie jest potwarz, stary, no, ale to jest pytanie, czy wiesz, to jest pytanie tak
to
naprawdę,
tak by zrobili
czy...
teraz, no nie, no, Michael Jordan chyba się na jakiejś wersji NBA 2K...
No, ale może, ale stary, ja nie znam czego, a może się nie dogadali z nią finansowo, wiesz, no stary, to nie jest tak, że ty sobie bierzesz postać i czyjś wizerunek wrzucasz na pudełko, stary.
Może Rzeczpospolita Polska ma prawo do Izy.
Poza tym, wiesz, no wiesz, wydaje mi się, że z całym szacunkiem dla Igi, wiesz, oni wrzucili na pudełko Serena Williams i Federera, nie, no to... Jakby ja
nie, no Federera to ja w ogóle, to... ja mam, ja, to jest dla mnie najznakomitszy, najulubieńszy tenisista wszechczasów.
No więc właśnie stary, no to jest Federer, to jest jedna rzecz, ale Serena Williams to tak samo, no ja nie jestem fanem, nigdy nie byłem wielkim fanem Sereny Williams, ale nie można po prostu, wiesz, zignorować po pierwsze tego, że jednak miała niesamowite wyniki, a po drugie tego, że jednak, no wiesz, to jest Amerykanka, no wiesz, no kurczę, no to jest
nie,
największy
no
rynek, podejrzewam.
Zdaje się,
no.
nie jestem na 100% wiesz. Pewny, czy Kat Federer, ale na 100% ta Serena Williams brała udział i w motion capture'ze, i przy promocji gry, więc ona jakby nie tylko jest twarzą okładkową, ale też była bardzo zaangażowana, nie? W samą
wiesz, ona teraz gry. Skończyła karierę nie tak dawno i wydaje mi się, że...
ja to polecam,
no to
w ogóle film
Pixels. To jest konkretny
Pixels.
Zabieg, no.
Czy
to jest konkretny... Nie wiem, co to jest, Sofie.
No, to sobie wygooglaj później. No ale rozumiem, że nie postaciami ta gra stoi, tylko chyba tym, czym Top Spin też
znaczy,
zawsze stał, czyli
stary, najważniejszy jest
symulacją
jest...
gry, tak? Że to nie jest
strzelanie
jest, do kaczek,
tak,
tylko...
Najważniejszy jest gameplay i rzeczywiście w ruchu, stary, ta gra wygląda świetnie. Naprawdę te przejścia, połączenia ruchów, to jak te postacie się poruszają po korcie i tak dalej, jak sobie na to patrzę, to wygląda znakomicie. Więc to jest jedna rzecz. I same korty, stary, wyglądają też znakomicie. Więc dlatego mówię, że ta grafika, wiesz, naprawdę najgorszy element tej gry to jest jednocześnie paradoksalnie jeden z ważniejszych w sumie, czyli to, jak wyglądają modele postaci, wiesz, bo wiesz, w FIFA modele postaci wyglądają lepiej.
Wow, no to
FIFA,
już jest...
Nie? A FIFA, umówmy się, no FIFA musi pokazać 22 modele postaci, wiesz, na zbliżeniach i tak dalej, nie? I Lewandowski, powiedzmy, nie wygląda tak do końca jak Lewandowski, nie? Aczkolwiek wygląda, jest bardzo wiernie odwzorowany.
Znaczy ja dla mnie na przykład najważniejsze jest ta animacja postaci, a niekiedy w FIFA, wiesz... Znaczy to jest to, że kiedyś rozmawialiśmy o tym, że jak ktoś, kto się nie interesuje grami, patrz, jak ty grasz na przykład w FIFA, nie? Na PlayStation 5.
Teraz będzie, mi przyszedł szalony pomysł do głowy.
To myślisz, że ty oglądasz mecz, bo tak niby to dobrze wygląda. Ale ja, które oglądam i normalne mecze, i gram w gry, to ja od razu widzę tą sztuczność, wiesz, tą animację na najnowszych tych.
Nie, no tak. To, wiesz, to jasne. Znaczy, wiesz, tutaj animacja... Naprawdę, jakbyś, nie wiem, tego filmiki chyba też nie do końca oddają, ale oddają bardziej. Wydaje mi się, sobie pooglądaj sobie filmiki stare. Animacja postaci jest znakomita. W ogóle te stroje też są fajnie animowane, w sensie, że wiesz, że to jest pierwsza gra, w której ja rzeczywiście mam wrażenie, że ten strój jest, tak się porusza, tak jak się naturalnie, bo w FIFA nie do końca to jest naturalnie, chociaż teraz jest trochę lepiej w tej 24, ale generalnie wiesz, także ta gra jest... Jakby to jest jej największa wada, nie? Ale sama gra, wiesz, sam gameplay jest ekstra. I strasznie mi się podoba. I jest świetna. I wiesz, ja tu sobie kupiłem jako taką sportową gierkę, żeby ją sobie tutaj cisnąć. Nie wiem, kiedy ją uznam za skończoną. Może jak osiągnę... Teraz jestem na... Moja postać, wymyślę sobie postać Joanna Jackson i ona jest stary Amerykanką w ogóle. Z polskimi korzeniami, bo ma na imię Joanna.
Nie, to powinieneś źle, to źle. Zmień na Johna Jacksoński.
Nie, to już tak nie chcę, bo chciałem właśnie Jackson, żeby było.
Nie.
I stary, i... Okay. I wiesz, i jeszcze zrobiłem tak na początku, jak ją tworzyłem, to i zrobiłem taką fryzurę w stylu tych, bo wiesz, bo jest też paru takich starodawnych tenisistów, jakiś John McEnroe, wiesz, i tak dalej, nie? Jakiś tam... w ogóle, wiesz... Szarapowa nie wygląda jak Szarapowa. Woźniacki nie wygląda jak Woźniacki. Nie? Niektórzy, na przykład Medwiediew jest bardzo podobny do rzeczywiście tego, jak wygląda. Więc to premiera? Też jest takie nierówne. Nie, nie no, ja mówię o tenisiście.
Nie, ale to wiesz co, to jest ciekawe, bo Szarapowa by się wydawało, to nie wiem, a jest ta Kurnikowa, czy jak ona się nazywa?
Nie.
No widzisz. To jest taki niewykorzystany potencjał, żeby właśnie zrobić grę z tymi tenisistkami, wykupić te wszystkie likeness, nie? I dać ją jakiemuś koreańskiemu studiu, żeby zrobiło tę grę.
No tak, ale w ogóle, wiesz, ja o tym pomyślałem, że...
Nieważny jest ten gameplay, bo wiesz, wszyscy się koncentrują. Wiesz, to trawa, wiesz, tutaj jakieś propozycje tego kortu nie są ten, siatka za wysoko. Ale jak to się piłki odbijają w ogóle, nie?
Dokładnie, stary, tak powinno być, dokładnie, to masz rację.
Shift up.
Jakby Koreańczycy, wiesz, czekajmy, stary, jakby Azjaci, bo już nawet nie mówię, że Koreańczycy, niekoniecznie, może Japończycy, stary, po prostu azjatyckie studio, jakby zrobiło tenisa, stary, to podejrzewam, że ten tenis by wykręcał są największe wyniki, stary. Największe zasięgi wszędzie, stary, gdzie się da.
No.
Ale niestety zrobiło to 2K.
No właśnie, oni nie mają tego poczucia estetyki, którą mają właśnie nasi przyjaciele z drugiego końca globu.
To nawet chyba nie zrobiło 2K. Znaczy 2K jest wydawcą.
Nie, Hangar 13, Hangar 13. Czeska.
Tak.
Grupa. A wiesz, no się okaże, że w ogóle ci sami to byli twórcy Mafii.
Ale ja ci zaskoczę, wiesz, bo ja nie chcę gadać jeszcze o Top Spinie, bo ja tak
nie
do końca...
Nie, ja tylko chciałem wspomnieć. Moim zdaniem to jest świetna, wiesz, świetna taka rozgrzewka przed grą, o której chciałbym usłyszeć, dlatego że mnie zaskoczyłeś, że do niej wróciłeś i że tak się jej oddałeś. Więc jak
do
chcesz, to zakończ o Top Spinie.
Nie, no ja chcę powiedzieć, że Top Spin jest naprawdę...
Top.
Patrzcie teraz, Hangar 13, debut game Mafia 3. Okej. Okay.
A myślałeś, że nie żartowałem, że się śmiejesz, nie?
Nie, że żartowałeś, tylko ja chciałem zobaczyć po prostu, co ten Hangar 13 zrobił.
Oni
ale
jeszcze
widzę,
zrobili,
że
jeśli nie mylę, jakieś gry na Vita. Nie wiem, czy nie zrobili Call of Duty na Vita.
Oni zrobili Mafia Definitive Edition, zrobili Mafia 3.
Wejdź, czy oni nie zrobili jakieś strzelanki na Vita, bo mi się wydaje, że nie zrobili, to jest jakaś gra, która się Hangar nazywa na Vita.
Nie, ale tu są trzy gry zrobili. Jeszcze mają Untitled Mafia Game, ale to jest... Nie wiadomo, co to jest. Natomiast wiesz, no ja po prostu, wiesz, no ja, to jest jakaś tam moja cicha fascynacja tym tenisem. No. I chciałem, potrzebowałem takiej przyjemniejszej gry sportowej, żeby sobie ją włączyć i troszeczkę odsapnąć od tych ciężkich, dużych tytułów.
Hangar 13, faktycznie, Mafia Definitive Edition zrobili.
No.
No to nie, to teraz muszę zagrać.
Znaczy, ja poczekaj, aż to wejdzie, to pewnie za pół roku.
Ale wiesz,
co jest
ciekawe,
że
oni
wejdzie
zrobili
do tego
Top Spina 2025, ale nie oni są autorami Top Spina 2024.
No tak, no.
Czyli nowe rozdanie.
Nowe rozdanie, no wiesz, Natomiast gra jest naprawdę świetna. Jakby gameplayowa, nie? Jakby ten gameplay, który jest na korcie, jest super. Więc
ja jestem w ogóle fanem gier, fanem bo tenisa. Ja się tak śmieję, tutaj tak robię takie podcinki, że niby, że grasz tenisa, ale wiesz co? Ja uwielbiam tenisa, właśnie takiego cyfrowego, tylko że najwięcej czasu spędziłem grając na Wii. I tam ja myślałem, i nie mówię o tym najwięcej... Wii Sport, tylko właśnie na Wii wyszły te wszystkie takie tenisy, na niej mogłeś grać tą paletką i czuć się jak prawdziwy, wiesz, właśnie Federer, Nadal, Fibak.
Natomiast Wojtek. Ja ci powiem jeszcze, tu jest a propos jednej rzeczy, wiesz, takiej gameplayowej, że tu jest też fajnie zrobione, że możesz sobie wybrać, czy chcesz grać pełne mecze normalnie i wiesz, i pełny mecz na korcie, tam nie wiem, do trzech zwycięstw w kobiecym tenisie i tak dalej, czy, no bo ja gram oczywiście tym kobiecym, nie?
Ty grasz 500 WTA. Oczywiście, do trzech wygranych.
Nie, nie, a ja gram stary, nie, ja gram właśnie w takim dynamicznym trybie, że najczęściej to jest jakiś tiebreak, czyli to, aha. A jak są większe turnieje, to tam na przykład 3 gemy i tak dalej, nie, bo właśnie to dzięki temu sobie płyniesz przez tą kampanię i to nie jest takie nudne, bo wiesz, bo to...
A jaka jest fabuła? Wiesz,
no fabuła jest bardzo dobra. Uważam, że to jest najmocniejsze na tej gry. Tworzysz sobie od zera do bohatera. Stary.
Czyli wiesz, jesteś taki, że wychowany w slumsach, znalazłeś jakąś drewnianą rakietę, tak. I zacząłeś odbijać kamień od ściany.
Dokładnie.
I dostrzegł cię jakiś przejeżdżająca...
Ja wybrałem inny origin, emigranci z Polski, stary, wyjechali tam.
Johna Jacksonski zmieniło nazwisko na Jackson.
Na Jackson, bo lepiej brzmiało, nie?
I okazało się w szkole, że jej talent do ping-ponga został przekuty na grę na...
Zawsze
korcie...
marzyła o tym, żeby grać w tenisa, a ojciec
na mączce po prostu okazało się być boginią mączki.
Nie, stary, zawsze chciała grać w tenisa, a ojciec zmuszał ją, a ojciec emigrant z Hongkongu zmuszał ją do gry w ping-ponga.
Nie, nie, ojciec jest z Polski, matka jest z Hongkongu.
Matka jest z Hongkongu i kazała jej grać.
I poznali się
w... Mamo, czym ja mam grać w ping-ponga tymi bambusowymi paletkami?
W Goa, w Indiach. I mówią, także... najbardziej najlepsze są gry indie. Z Indii.
No. No, ale no to do jakiej gry wróciłem? Bo to jest bardzo ciekawe, co powiesz. Bo to mnie to interesuje. Teraz okay. Ty mi zabiłeś.
No bo ja rozumiem, że ty grasz wiele gier i wiele gier skończyłeś, ale jest gra, która po prostu grasz wbrew sobie, a jednak coś cię wciągnęło. Tak. I to jest Dragon's Dogma 2.
Tak. No, ale ja do niej nie wróciłem, bo ja po prostu tą grę kupiłem w tym samym momencie, kiedy kupiłem.
Odpaliłeś ją kiedyś, powiedziałeś co za G, ale skończyłeś
wszystkie inne
gry.
Nie, to jest nieprawda. Nie, to jest nieprawda.
No nie,
jest,
no mówisz 30 klatek,
nie,
grafika
jest
jak z PlayStation 3.
Ja wiem, ale ja wiem, że chcesz teraz tak powiedzieć, a to jest kompletna nieprawda. Ja tą grę kupiłem w momencie, kiedy kupiłem Ronina i po prostu mnie wciągnął Ronin i rzeczywiście odpaliłem tą grę, chwilę zagrałem, bo chciałem tam wyjść z tej wioski, ale ja odłożyłem ją na półkę, bo ja wiedziałem, że do niej wrócę i teraz wrócę do niej albo po to, żeby w nią grać, albo po to, żeby się utwierdzić w przekonaniu, a może nie inaczej, źle mówię, że utwierdzić w przekonaniu, albo wrócę do niej i po prostu powiem, okej, dobra, sprzedaję nie moje buty i tak dalej, bo ja nie zamierzam tak jak ty się zmuszać do Stellar Blade, nie? I
ja no wiem, właśnie, to już, ja wiem, że co ty robisz, taki psychologiczna zagrywka, ona na pewno ma w psychologii określenie, ale ja chciałem powiedzieć, że nie wmówisz mi, że nie lubię Stellar Blade i gram na siłę, właśnie, bo wszystko, co powiedziałem o Stellar Blade, to jest właśnie to, że
kochasz
gram
grę.
Z przyjemnością.
Wspaniała gra.
I że grałbym nawet, gdyby Eve była kobietą.
A ja uważam, żebym z dużo większą przyjemnością po prostu sobie popatrzył na Stellar Blade. Nie muszę w to grać. Natomiast jeśli chodzi o Dragon's Dogma, to po prostu jak już skończyłem, tak jak rozmawialiśmy, jak skończyłem Ronina, no to szukałem sobie nowej gry, w którą będę grał. Będę grał w inne... Skończyłem w międzyczasie Nier Automata. Te dwa razy, wiesz, skończyłem. Nie wiem, czy chcesz o tym gadać, ale niekoniecznie
znaczy, wiesz co,
nie
ja bym chciał. Wiesz co, ja postanowiłem, oczywiście jak zwykle masz fantastyczny wpływ na mnie, Juszu, to zawsze podkreślam, że ja po prostu kupię sobie Nier Automatę i będę grał. Bo
no to zamiast,
ja się odbiłem
zamiast, to pogadamy.
I wtedy pogadamy, dlatego że ja rozumiem, że ta gra ma bardzo ciekawe elementy fabularne tego w tym świecie i to jest coś, co to już warto pogadać, ale to już nawet
wydaje spoilerami. Mi się, że ta gra jest bardzo ciekawa, wiesz. Ja nie wiem, czy jestem akurat kompetentny do tego, żeby tak opowiadać o tej fabule i o tym wszystkim, bo ja nie ukrywam, że ja Nier Automata przeszedłem na poziomie easy, na totalnym autopilocie, I bardziej
masz doświadczenie w takiej gry.
Jak to...
Final Fantasy 16.
Nie no, jak Final Fantasy 16?
Final Fantasy tam zakładasz te pierścienie i możesz jedną ręką naciskać X, a drugą ręką sobie czytać na przykład coś.
Nie no, to ja tak nie grałem w Final Fantasy. Nie,
ale nie, no można, to... można. No ale to nie, no nie zbiję
nie,
no,
można, ale nie, nie, Final Fantasy 16, nie, no ja grałem normalnie. Możesz, tak, oczywiście, ale to w Nier Automata jest tak samo, masz też takie pierścienie i tak naprawdę nawet jak włączysz wyższy poziom trudności, to też możesz te pierścienie automatyczne założyć, nie? Ale to nie o to chodzi, dobra. Ja myślę, że tobie by się ta gra spodobała, bo wydaje mi się, że ona jest... ty lubisz jakieś takie cyberpunkowe klimaty. Ale wracając, to dobra.
No tylko te roboty wyglądają jak puszki z piwem, nie? A wiesz, bohaterka jest, wiesz, zrobiona tak, wypicowana tak, że po prostu cosplayerzy, cosplayerki dostają w ogóle korby, a ci przeciwnicy to wyglądają R2-D2, ale jeszcze, wiesz, jeszcze z mniejszą liczbą elementów.
R2-D2 z ery pierwszej republiki.
Tak, tak. O, kim jest? Nie, wiesz co, nie wiem, czy pamiętasz Interstellar, ten fantastyczny film science fiction?
Nigdy go nie obejrzałem.
I tam jest taki robot, który jest, to jest zaprzeczenie w ogóle logiki. To jest wielki kloc metalowy, taki kwadrat, nie sześcian, ale takie coś i po prostu w sposób, jaki się to porusza, jak to funkcjonuje, jest absurdalny. Ale wiesz, no to jest wszystko filmowe, no nie? To wiesz, w filmie to możesz udać, że nawet nie coś, co, nie wiem, ma dwa patyki zamiast rąk, no nie jest w stanie ci, no, nawet, wiesz, nie właśnie, wiem, zrobić, wiesz, teraz... masaż stóp.
Teraz mi się znowu tak skojarzyło, wiesz, ten Nier Automata, bo też ludzie bardzo często porównują Stellar Blade do Nier Automata, ale stare, jakby Nier Automata to jest taka gra, że jak na nią patrzysz, oglądasz sobie różne sceny, fragmenty nawet tej gry, oglądasz sobie te dialogi, patrzysz, jak to jest zrobione,
no to, cię
to po prostu... No okej, ciebie odrzuca, ale ja na przykład to na to patrzę, to myślę sobie, kurczę, no jednak ktoś... Oni coś chcą mi powiedzieć, oni nie odsłaniają wszystkich kart, tam jest jakieś głębsze dno, ale to tak. Głębsze dno nie dotyczy, wiesz, pytania... czy założyć strój z tym ogonkiem króliczka, czy założyć strój... widziałem te, notabene, te ocenzurowane filmiki, stary, napierdziele, bo tam jest więcej siatkowego i mniej siatkowego.
No to wiem, więc cenzura, to jest, cała ta rozmowa o tej cenzurze to jest taki, wiesz, to jest chyba jakaś taka... Jeszcze, mi się wydaje, że oni specjalnie to zrobili, żeby jeszcze bardziej nakręcić, wiesz,
no
tę
tak,
dyskusję,
no,
w internecie,
bo to jest
promina internetu, wiesz, o tym dyskutuje, o takich bzdurach, wiesz, o co chodzi, i się nakręca.
No tak, dokładnie, stary,
nie dostrzega fantastycznej gry o złożonej fabule, cudownej walce.
Dokładnie, złożonych i tak. Ale dobra, wracając do tego. Do Dragon's Dogma, staram, bo chciałem już ci powiedzieć. Dragon's Dogma.
Fantazy 30 klatek w porywach do 20.
Powiem ci tak, rzeczywiście, ja, jakby żeby nie było, ja nie jestem jakimś takim totalnym purystą, ale rzeczywiście, naprawdę, im jestem starszy, to te 30 klatek mnie bardziej boli, nie? I jakby...
Katarakta.
Ja nawet wiesz... szczerze powiedziawszy, jeżeli mam do wyboru 30 klatek i 60, nie wiem, 60, te 30, powiedzmy 30 z ray tracingiem, z jakimiś feature'ami graficznymi, nie wiem, Final Fantasy Rebirth tym ostatnim, ten tryb 60 klatek powodował, że ta grafika była bardziej rozmazana, nie? Jakby bardziej taka, ale znowu, no jak siedziałeś z nosem przy telewizorze, tak z drugiej strony, nie? Jak siedzisz na kanapie, to wszystko jest rozmazane. W tym pewnym wieku. W każdym razie
stary. Dlatego ja w Nier Automata gram tak 50 centymetrów od ekranu.
No ale grasz?
No ja bardzo blisko jestem ekranu. Bo ta postać jest.
Ale grasz?
Mała.
Bo mówiłeś, że kupisz sobie tą grę, a teraz się okazuje, że już przed chwilą
co,
kupiłeś?
Widzisz, tak mnie zmanipulowałeś, że myślę o Stellar Blade, mówię Nier Automata.
No właśnie. No, natomiast jeśli chodzi, wiesz, czekaj, co, gdzie znowu zgubiłem wątek teraz... No Dragon's Dogma, te 30 klatek. I teraz wiesz, to ja nawet w tego finala grałem w 60 klatkach, stary, bo ja po prostu nie byłem w stanie grać w 30, stary. Jakby, wiesz, tak samo Ronin. No jeżeli mam te... Ja wiem, że Ronin też tego klatkarza jakoś super tam nie trzyma. Są te spadki, może nie jakieś tragiczne, bo tam on, powiedzmy, trzyma się gdzieś tam w granicach tych 40 paru, 5, 6, coś takiego, nie? I tak naprawdę w miastach chyba są największe. No to ja po prostu generalnie wybieram zawsze te 60. Natomiast tutaj no nie ma tej opcji, jest tylko te 30 i to jednak boli, nie? Ale znowu, stary, to jest właśnie przykład gry, która jest zrobiona przez Japończyków i ona jest zrobiona jakby z kompletnie innym podejściem, nie? Ja oglądałem, dzisiaj sobie tam oglądałem, przez przypadek trafiłem chyba na materiał Kłaza o tym, o tej grze.
On dosyć bardzo mocno ją promuje, tę grę, właśnie jest, i dużo takich rzeczy o niej mówi, o których chyba w recenzjach tak. nawet pominięto.
Tak, i ja właśnie, i to też jakoś głęboko we mnie rezonuje, i ja się zgadzam właśnie z tym, ja mówię zawsze tak na takie podejście do tworzenia gier. Jakby, dlatego mówię, dla mnie Star Wars Outlaws z Ubisoftu to będzie największa kupa tego roku prawdopodobnie i największe rozczarowanie, bo to będzie gra stworzona przez zachodniego dewelopera, żeby gry wyglądały tak, jak mają wyglądać, żeby wszystko się zgadzało pod względem fabularnym, żeby jest skradanie, jest kopanie piłki, jest, są minigierki, są. Grasz postacią niebinarną? Grasz. Możesz robić tak? Możesz. Wszystko się zgadza? Zgadza. To czego zabrakło? No po prostu to jest niegrywalne. I stary, wiesz, i to się tak skończy, nie? Prawdopodobnie, moim zdaniem. Mhm. Oczywiście dużą robotę i tak zrobi fakt, że Star Wars, latanie po planetach, wprawdzie nie tysiącu, ale kto wie. Ale wiesz, ale...
Słyszałeś,
ale
że Starfield jest teraz dwa razy lepszy.
Dwa razy lepszy to nie, ale ma dostać 60 latek, jeszcze nie.
No tak,
ale
miał 30, a teraz 60, no to jest prosta matematyka.
No i bardzo
już
dobrze,
nie wiem, co
tylko,
jest matematyki.
Tylko wiesz, tylko ja się zastanawiam, po co ten cały chocholi taniec i jakby takie pitolenie, wiesz, na tych wszystkich konferencjach.
Wiesz, to jest temat zastępczy, to jest temat zastępczy. Na przykład wiemy, że największym problemem Starfield jest to, że nie ma 60 klatek na Xboxie Series X. Ja mówię,
no
nie,
jest
największym
to problem.
Problemem jest to, że ta gra po prostu okazała się nie mieć, wiesz... klimatu,
a ty
sensu.
Skończyłeś Starfielda?
Nie, no ja dużo czasu spędziłem Starfieldzie.
Ale skończyłeś?
Nie skończyłem, bo doszedłem...
A ja słuchaj, ja też nie skończyłem, ale posłuchaj, a ja ci powiem, ja nie skończyłem Starfielda, ale mam kolegę, który skończył. Pozdrawiam.
A ja ciebie znam, to tak jakbym
Łukasza.
Sam skończył, bo ty znasz tego
kolegę. I słuchaj, i ja pozdrawiam Łukasza, i ja rozmawiając z Łukaszem mówię do niego, stary, wiesz co, ja już nie będę raczej w tego Starfielda grał, to weź mi opowiedz, co tam się dalej dzieje. I on mi wszystko powiedział, stary. I jakby...
Jesteś pod wrażeniem tej historii.
Nie, właśnie nie jestem pod wrażeniem. To znaczy rozumiem... Znaczy,
mnie,
dobra,
wiesz, co
no,
rozczarowało?
Mnie
rozczarowało to, że ja bardzo cisnąłem w Starfieldzie, żeby jedną relację doprowadzić do perfekcji.
Ale to
chciałem,
bez sensu.
Wiesz, i chciałem, żeby ta
no
relacja...
Dlatego grasz w Stellar Blade.
Tak,
tam
no właśnie gdyby
cisnąć.
W Stellar Blade była taka opcja, że ja mogę na przykład wcielić się w takiego podróżnika, który tam, wiesz, prosi Ivo o pomoc, ona mu pomaga, ale dostrzega w tej mojej postaci... jakoś taki promyk człowieczeństwa i ona się zakochuje w nim i to, wiesz, później jest wielka miłość, to byłoby super, no ale niestety w Starfieldzie tego nie ma i tam jest taki moment, że wiesz, oni tak próbują to humorystycznie podejść, ale wiesz, to wszystko w tej drewnianej animacji, w tych planetach wielkości naparska, no nie jestem, wiesz, bo są te planety, które są niby otwarte, są takie pseudo otwarte, że tam możesz dużo chodzić, ale tak naprawdę to jest tylko taki pic na wodę fotomontaż. I jesteś na takiej paradise planecie i tam, wiesz, i ślub i tak dalej. To wszystko jest takie umowne, takie, wiesz, takie nieciekawe. I później to takie, ta miłość między moją postacią a tą drugą, to taka słodka, taka, wiesz, kochanie najdroższe i tak dalej. Ale ja nie czuję tego, że to jest miłość. Wiesz? Ja nie czuję tego.
Bo to jest gra.
No właśnie. A jak na przykład grałem w Mass Effecta, to jak tam rozwijałem te postacie, wiesz, te związki, to naprawdę się angażowałem i wiesz, i chciałem te filmy przerywnikowe, żeby były naprawdę takie fajne, nie?
Żeby były grube. Ale ja ci powiem, ja wracając do tego Dragon's Dogma, wiesz, to jest, albo jeszcze inaczej, wracając chwilę do Starfielda, ja myślę, że te 60 klatek to jest duży problem, stary, dla tej gry, bo ta gra chodzi topornie, w sensie brak 60 klatek, bo ta gra chodzi słabo, stary, na konsolach. I wiesz, i mówimy o Xboxie Series S, który jest najpotężniejszą konsolą, a tak naprawdę jest jednocześnie jedyną konsolą tak naprawdę w tej chwili na rynku, która... No bo wiesz, na PlayStation praktycznie w każdej grze, no jednak masz do wyboru ten tryb 60 klatek, a w ekskluzywach od Microsoftu albo nie ma w ogóle, albo jest dodawany z jakimiś patchami.
No tak, tak. W ogóle twoi ulubieńcy z Digital Foundry, Zero Gamera, zrobili
tak,
analizę Stellar Blade i tam w ogóle najlepszy tryb to jest Balanced, bo nie dość, że on, wiesz, trzyma te...
A ja myślę, że najlepszy tryb to jest Bounce.
Tak, co? I...
najlepszy, ja myślę, że najlepszy tryb to jest Bounce.
No Bounce. I ten tryb... podobno używa jakichś tam sztuczek do podbijania rozdzielczości, że nie dość, że to wszystko super wygląda, to jeszcze płynnie chodzi i ładnie wygląda. a ta gra niby jest na silniku tam Unreal 5, ale on nie wykorzystuje tych wszystkich bajerów, szmerów, bo to jeszcze tam...
Moim zdaniem oni źle zrobili w tym Stellar Blade, bo oni powinni na przykład te tryby nazwać jakoś tak bardziej opisowo. Melon, Peach, wiesz.
Myślę, że one by się nie kojarzyły. Wiesz?
No co z tego, ale ludzie by klikali. Wszyscy, w jakim trybie grasz? Ja gram na Peach.
Peachy. No właśnie. No
ale
dobrze,
wracając
ale
do
co? No,
Starfielda.
Dragon's Dogma, tak.
Nie, wracając do Starfielda jeszcze na chwilę. Aha. I bo mi się, wiesz, bo ja, jak teraz powiedzieli, że będzie 60 lat, to ja jednak, mimo że już mi zaspoilował, to spróbuję zagrać. Poza tym łazik ma być, ale co, wiesz, z czego, bo tylko to jeszcze chcę powiedzieć. Dlaczego się śmieję?
Aha, okej.
Bo ja pamiętam te dyskusje stare tego Starfielda i tą burzę i to wszystko stare, że to jest decyzja twórcza, to jest artystyczny wybór. I inni deweloperzy, którzy mówili, my doskonale rozumiemy to do Howarda, to jest po prostu decyzja artystyczna, nie rozumiem, dlaczego gra się śmieje, to jest potężna gra, tego się nie da, to jest ogromne. I nagle mija pół roku, stary, 60 lat, tak?
Ale nie
to
wiesz, jakim kosztem.
Zła decyzja artystyczna.
Chciałbym, żebyś zwrócił uwagę na złożoność wyglądu bohaterów. Czy na przykład gdzieś poligonów nie odjęto? Czy w tle na przykład rysowanie, drawing distance nie jest krótszy?
Ja ci powiem tak. Dla mnie od samego początku ze Starfieldem było coś podejrzane. Bo jakby ja nie rozumiem tego, dlaczego na Xboxie Series X ta gra nie mogła w trybie 60 klatek działać, nie wiem, w ustawieniach medium, ale daj mi dokończyć, medium low i powiedzmy z rozdzielczością, nie wiem, 1080p, ale w 60 klatkach. Skoro na moim ROG Ally w ustawieniach low, gdzie ona specjalnie nie odbiegała wyglądem, wiesz, to też jest ciekawe, ta gra wcale nie wygląda jakoś specjalnie na tych ustawieniach, tam ustawiasz te paski, tak wygląda tak samo. Wyglądała przez OK, a chodziła w 60 klatek miałem w zamkniętych tych obszarach, a gdzieś na największe spadki były tam powiedzmy do 30,
tak,
35.
Tak.
No, mówimy o ROG Ally, o urządzeniu, które po pierwsze ma 8 giga RAM-u, po drugie ma ten RAM w ogóle współdzielony przez procesor i wiesz, i...
Przez mega szybki.
I GPU i tak dalej. No dobrze, ja rozumiem, ty mówisz z perspektywy Steam Decka, Steam Deck no jakby rzeczywiście no... Ciężko, tak? Tam dostawał zadyszki. Ale jeśli chodzi, tam nie wiem, tam no. 320 na 240 i może 30 klatek było. Ale stary, jeśli chodzi, wiesz, o ROGa, to tak to wygląda. Teraz podejrzewam, jeszcze lepiej wygląda, bo
no, ale pamiętaj, że tak zacząłeś mówić o tym Starfieldzie, że się tak włączyłem i zacząłem myśleć o Stellar Blade i jednak jest trochę w tej postaci i w coś więcej. Bo kiedy jesteś w tych obozach, no nie?
No dobra, przekonałeś mnie, kupię sobie.
W tych obozach jest taki moment, że ona okazuje coś więcej, jeśli chodzi o swoją osobowość.
Jakieś większe
uczucia. Bo ona siada na takim krześle, takim trochę, wiesz, ogrodowym. No. Bo to, wiesz, jak te obozy w tej grze wyglądają? To jest tak, że podchodzi do takiego automatu, typu, wiesz, wrzuć monetę i wyciągnij tam drinka, no
tak,
nie?
To w demie było,
tak,
nie?
Tak, tam dodatkowo są jeszcze inne sprzęty, czasami jest budka telefoniczna, która służy do szybkiej podróży, ale... W większości tych...
Stary, wytłumacz mi, budka telefoniczna, która służy do szybkiej podróży?
Tak,
jak to możliwe?
To tylko Japończycy
wiedzą. Ona po kablu
wiedzą.
Leci?
Co?
Koreańczycy,
tak, ale ja mówię, że to są... Może właśnie Koreańczycy się obrazili. Ja bym taki nazwał, że są Japończykami. I dlatego ich bardzo przepraszam. Ale po prostu mi się to wydaje bardzo japońskie, bo ten telefon jest taki mega oldschoolowy. No tylko brakuje, żeby miał tarczę okrągłą, nie? No ale no, ma wielkie przyciski, nie jest jakiś nowoczesny. To po prostu taka zwykła budka.
Taką okrągłą,
taka,
wiesz,
co, jest taki polski film, on się chyba nazywa Nic Śmiesznego. Dokładnie tak ta budka wygląda. Dokładnie tak samo. I takie zadaszenie. I tam jest tak, że ona siada na tym krześle, jak czasami jest właśnie taki moment, bo wiesz, jakby, jak jest moment, że na przykład usiądź na tym krześle...
Jak ona śpiewa te piosenki na tym pustkowiu,
tak.
To ty wtedy zdajesz sobie sprawę, gdzie
no
jest
nie,
ludzkość.
W ogóle jeszcze lepiej, bo teraz mówisz o piosenkach. Czasami przy tych obozach jest stary gramofon i możesz zmieniać płyty winylowe na nim.
No ale te wszystkie piosenki koreańskie brzmią tak samo.
Tak.
Kocia
melancholijne. To jest, ja to nazywam koreański melancholijny pop, taki a la Final Fantasy. Ale to, co mi właśnie się podoba, to ona siada na tym krześle i tam masz zieloną kropeczkę, żeby było, że okej, okay, w tym obozie, jak usiądziesz na tym krześle, to ona będzie chciała porozmawiać z Adamem albo z Lili i to jest wtedy, ona tak siedzi, noga na nogę założona i jest taka refleksja nad czymś, nie? Tak sobie pomyślałem, że być może ja bym się skupił na tych właśnie jej refleksjach, to odkryłbym tą osobowość, bo to jest taka czysta postać. Te dziewczyny, nie? Z tych nazywa się aniołami. I to może mieć podwójne dno, bo one przychodzą z nieba, no nie?
Wiesz, no są idealne.
Są. Są idealne jak anioły, a jednocześnie mają taką anielską osobowość. Wiesz, one są takie czyste. One nie zarzucają swojej woli na innych, one tylko tutaj są, żeby nieść dobro i pokój. No ale Dragon's Dogma 2.
No dobrze, ja powiem ci tak. Więc te 30 klatek dla mnie było takie odpychające, nie? Poza tym oni upchnęli tam jeszcze ten ray tracing, stary. To nie jest wprawdzie taki ray tracing, wiesz, że tych odbić tego wszystkiego, tylko bardziej taki ray tracing z tym, tam zdaje się cieni, tego jakieś oświetlenia, wiesz, takich elementów. Nie? Tam niekoniecznie odbić, bo tam chyba odbić to chyba nawet nie ma tego ray tracingu. Natomiast i rzeczywiście ta gra, stary, a jeżeli zapomnisz o klatkarzu, to ona wygląda bardzo ładnie, stary. Poza tym ona, oprócz tego, że ona bardzo ładnie wygląda, to ona ma jeszcze ten kapitalny taki duch, wiesz, takich średniowiecza, takiego europejskiego, zachodnioeuropejskiego średniowiecza, nie? Że ty chodzisz po takich wioskach, po tych miastach, wiesz, to wygląda moim zdaniem jeszcze lepiej niż w Wiedźminie.
To jest otwarty świat, to, nie? Całkowicie otwarty. Nie
tak, są... to jest całkowicie otwarty świat. To jest całkowicie otwarty świat. Tam zdaje się są chyba 3 duże regiony i one są jakimiś takimi węższymi korytarzami połączone, więc być może tam się odbywa jakiś loading bardziej ukryty. Natomiast generalnie to jest otwarty świat, nie? Po którym możesz swobodnie sobie podróżować. No i przede wszystkim w tym świecie chodzisz wszędzie z buta. Możesz, tam są... W którymś momencie dostajesz możliwość, jeszcze ja tego nie odkryłem tak naprawdę, mimo że 14 godzin już widziałem, nabiłem.
Kamień szybkiej podróży, podobno można sobie kupić.
Tak, jest, zdaje się, są jakieś kamienie szybkiej podróży i tak dalej, ale nie, z tymi DLC to nawet mi się nie chce, bo jak czytam ludzi, którzy mówią o tym DLC i to wyjaśniają, to jest jakaś gównoburza z niczego, wiesz, no ja nie wiem, po to, żeby, nie wiem, rok mógł mieć zasięgi.
No fake news i postprawda, tak.
Coś takiego, no wiesz, natomiast przede wszystkim możesz jeździć wozami, które regularnie sobie tam, wiesz, są jakby takie, można powiedzieć, właśnie taka budka telefoniczna, tylko bardziej naturalna, to znaczy jest to wóz i kupujesz bilet dokładnie i wsiadasz z tyłu na wiesz, na...
A, to
na
takie dorożki, i... dyliżanse.
Tak, stary, no dyliżanse, ale takie, wiesz, ale takie średniowieczne, rozwalające.
Ale to jest tak, że
i
wsiadasz i ona... Pamiętasz, co mi się bardzo podobało i to zresztą było w GTA, ale też było w Red Dead Redemption.
No, możesz jechać.
Że jedziesz i po prostu sobie patrzysz na świat. I mówisz,
a twoja drużyna biegnie dookoła, nie?
Aha, bo
oni
się
dla
nie
nich nie mają miejsca. I możesz tak zrobić, możesz tak, wydaje mi się, że możesz, a możesz też sobie przyciąć komara i wtedy nie odkrywa ci mapy po drodze, tylko po prostu, wiesz, no ale ja nie dałem rady, żeby tak jechać całą drogę. Ale słuchaj, to co jest w tej grze, co mnie zafascynowało kompletnie, absolutnie mnie zafascynowało, stary, i czegoś takiego ja nie doświadczyłem w żadnej grze, to jest takie podejście do eksploracji, ale rzeczywiście masz wrażenie, że ta eksploracja jest tutaj jednym z kluczowych elementów rozgrywki. Że eksploracja jest tutaj... wiesz, musisz zaplanować. Ja raczej nie lubię wychodzić w nocy. Czekam na dzień, sobie tam zrobię drzemkę. Musisz wiesz, masz tego jednego save'a. No ja straciłem tak niestety 2 godziny gameplayu, stary, bo wyszedłem z jaskini, wlazłem na grupę potworów, a już miałem taką dość mocno przetrzebioną drużynę, jeszcze byłem takim, wiesz, nie do końca te wszystkie mechaniki były dla mnie może... Znaczy, już były jasne i czytelne, ale wiesz, jak to jest, nie? Jakby ja tak, wiem tak. Zawsze lepiej, nie? Niż gra. Więc zacząłem z nimi walczyć. Potem częściowo się okazało, że jest jakiś stwór, nie? Jakiś boss taki duży, taki w świecie, który tam sobie łazi, taki większy mobek, nie? Który potężny, jakiś wilkołak czy ktoś. No więc zginąłem, wczytało mi autosave, bo im, czyli gospodę, miałem w ogóle sprzed 2 czy 3 godzin, nie? Więc wczytałem sobie ostatni autosave, który niestety był tuż przed tą walką na jakiejś półce skalnej. To myślę, dobra, pobiegnę z drugiej strony. Pobiegłem z drugiej strony, zacząłem raszować z drużyną gdzieś biec, druga grupa potworów. Zacząłem z nimi, w międzyczasie ten save mi się znowu nadpisał, nie? Ten autosave, bo on się bardzo szybko robi, bardzo regularnie, nie? No to znowu mi się zrobił autosave. Znowu zginąłem, wczytałem, dobra, myślę, nie, cholera, dobra, biegnę dalej. I tak leciałem przez pół mapy, ale przez tam, nie wiem, 500 metrów. W międzyczasie 2 grupy. Już widziałem to miasto, do którego biegłem, ale już nie dałem rady stale. I po prostu wczytałem... No i niestety 2 godziny gameplayu poszły, że tak powiem, jak krew w piach. Ale trudno. I trochę mnie to odrzuciło, nie? Ale jednak, stary, ta fascynacja tym światem. Zwłaszcza na początku, jak jeszcze wiesz, nie do końca wiesz, co cię tam może spotkać. A ten świat żyje, stary, sobie swoim życiem. Ci ludzie sobie chodzą, spotykasz ludzi na drodze. Jasne, to momentami przypomina Obliviona wręcz, stary, tak kwadratowe jest.
No, no, no.
Ale stary, ale Oblivion to do... Nie chcę powiedzieć, że nie dorasta do pięt, ale na pewno pod tym względem eksploracyjnym to mało która gra, stary, dorasta do pięt Dragon's Dogmie. To się czujesz, stary, normalnie, wiesz. Dlatego jest tak ubolewam, że ta gra jest w 30, stary. Włączyłem teraz
ray tracing. W tym sensie, że eksplorujesz ten świat, walczysz z tymi potworusami, bo rozumiem, że ta walka z tymi potworusami jest takim kwintesencją Dragon's Dogmy. I
nie,
że potem nad tymi
walka,
pionkami.
Nie, walka jest prosta, stary, bo ja gram wojownikiem. Znowu, któryś z moich znajomych mówił, że się obawia, że ta gra to będzie taki Souls-like. To nie jest Souls-like, stary. Ta gra w ogóle, wręcz nawet uważam, że ta walka, jak idziesz powoli i w sensie, że jak nie raszujesz tak jak ja, że zaagrowałem tyle tych mobków i tak dalej, tylko po prostu idziesz sobie stopniowo, rozwalasz, stary, to jest banalne, stary. To jakby ten gameplay nie jest jakiś specjalnie, nie stanowi jakiegoś szczególnego wyzwania. Ale to chodzi, stary, o ten... Stary, to jest pierwsza gra, w której ta eksploracja jest wolna. Jak ty patrzysz na mapie, gdzie masz iść do... Teraz mam taki quest, że muszę z jakimś gościem pójść do takiej wioski. Jeden myśli, cholera, znowu na ten drugi koniec. Boże, jak mi się chce, nie? Ale chce mi się. Bo chcę, stary, jak w tej reklamie. Nie wiem, ty jesteś w Polsce, to nie słyszałeś. Albo chcę, stary. Więc pójdę walić mopki na drugim końcu.
Co mi zabronisz?
Bo chcę, stary.
No, nie muszę się tłumaczyć.
Wyślę ci tę reklamę tak swoją drogą, żebyś miał kontekst później.
Ale wiesz, co jest ciekawe właśnie, że ty chyba nigdy nie grałeś w pierwszą Dragon's Dogma, ani ten dodatek, który był do pierwszej Dogmy, albo właściwie
kupiłem.
Taka wersja...
A ty grałeś?
No ja grałem, ale ja się odbiłem zupełnie. Wiesz, co,
a dlaczego się odbiłeś?
Przecież ten początek mi się nie podobał, który tak naprawdę jest chyba tylko jakimś prologiem. Tam walczyłeś z jakimiś potworcami na początku i jakąś całą swoją drużyną i ja tego w ogóle nie czułem. Wiesz, nie czułem, że mam jakąś taką... kontrolę nad tą walką w taki sposób, żeby ona mi dawała satysfakcję.
No tak, bo ty nie jesteś fanem Monster Huntera, więc jakby ja to rozumiem, bo ta gra ma gameplay bardzo mocno związany z Monster Hunterem, więc jakby to jest dla mnie pierwsza rzecz, nie? Druga rzecz, rzeczywiście to jest taki najprościej opisowo mówiąc, to jest Monster Hunter w otwartym świecie w single player. I zamiast po prostu innych graczy masz pionki, które zawsze z tobą łażą. I wszystko robią. Tak. Tylko naprawdę, stary, graficznie ta gra jest świetna. Bardzo mi się podoba. Zarówno pod względem artystycznym, pod względem stylistyki, pod względem tego, jak to jest wystylizowane na właśnie takie średniowiecze, a równocześnie, wiesz, jak to jest wykonane, te wszystkie stroje i tak dalej. Ja na początku, stary, zacząłem grać tym łucznikiem i on taki ma taki kapelusz, taką czapeczkę, która wygląda jak taka oficerka, nie? Taka,
tak.
I ja myślę, Boże, i tego nie możesz wyłączyć, stary. To tak beznadziejnie wyglądało na tej mojej postaci i potem jakieś udało mi się kaptur kupić, nie? Więc już było trochę lepiej. Ale wiesz, ale to mnie tak... Natomiast mówię, no ten gameplay, wiesz, te dialogi, te postacie do ciebie zagadują, tu wysyłają jakieś questy, tu może, jest dzień i noc, wiesz, to wszystko sobie żyje, ta cała osada. Nagle wychodzisz z tawerny, a tu jakieś gobliny zaatakują, do miasta wlazły, stary, i atakują, wiesz. Tam w ogóle NPC mogą zginąć. Ponoć można ich jeszcze wskrzeszać jakoś. Ja jeszcze tego nie odkryłem, nawet nie wiem, jest jakaś kostnica gdzieś podobno, bo ja tam też jakoś specjalnie nie... Znaczy łażę, wiesz, po tym wszystkim, ale mówię, no... Kurczę, no fascynująca jest ta gra pod wieloma względami. Dlatego fascynująca tak, no naprawdę, stary, no co ja mam ci powiedzieć, 14 godzin, to ja gram tą grę tyle, co ty w całego Stellar Blade.
Nie, ja mam właśnie Stellar Blade, ja coś źle robię, jak gram w gry, bo ja mam co najmniej 20 godzin w Stellar Blade.
Ale słyszałem... ja nie wiem, czy ty masz 14, ja tak zażartowałem, bo ty masz...
Nie,
ty,
powiedziałeś,
stary,
14,
masz...
no, ale mam 20.
Powinieneś odblokować, żebym mógł porównywać nasze wyniki i patrzeć, to ma więcej...
Ale wiesz, to ja mam taką satysfakcję,
większe,
kiedy mówisz,
tak,
że
cojones,
że strasznie cię to irytuje, że właśnie nie wiesz,
ja wiem,
nie znasz tajemnic mojej alkowy. Że może ja w ogóle nie gram gry.
Znajomi mają odblokowane.
Może ja sobie po
wszyscy
prostu biorę, robię zdjęcia,
i ja sobie mogę zawsze patrzeć i wtedy na przykład i widzieć. Nie? No, że jak ktoś ma, ktoś tam mi mówi, no to zagrałem w tą grę, nie? A później patrzę, a tam jest, wiesz, dwa achievementy,
tak.
Wiesz, i ja wtedy sobie przynajmniej wiem, że ten ktoś, jak mówi o tej grze, no to za bardzo nie wie, o czym mówi, nie? No bo jak spędził w niej 2 godziny, no to...
A tak, to musisz po prostu mi zaufać, ja to rozumiem, tak, a zaufanie
no,
to trzeba
rozumiem,
sobie wypracować.
No, ja wiem, to jest ciężka sprawa, no, ale wracając do Dragon's Dogmy, no to gra jest, wiesz... ja się nie podejmuję jeszcze jej oceniać, bo ja cały czas jestem, wiesz, ja jestem tak...
No ale cię
tak
fascynuje ta otwartość świata, te walki
stary,
z potworami. I to jest taki,
no,
stary, taki diamencik, nieoszlak
dziwowany. Bo to jest takie, słuchaj, to jest takie coś jak... Ja mam takie wrażenie i te krajobrazy na początku, one tak mi przypominają Władcę Pierścieni albo jakiegoś Hobbita. Ja sobie idę z tą drużyną i sobie lecimy i te odgłosy, wiesz, tej przyrody, tu te zwierzęta, tu nagle ryknie ktoś w krzakach i ty już wiesz, że idziesz tam lewą stroną, nie? I tak dalej. I to wszystko jest takie naprawdę bardzo działa na tą wyobraźnię i tak bardzo, bardzo mi się podoba, nie? Bardzo to jest... Ale z drugiej strony, wiesz, no mówię, te 30 lat tak naprawdę mnie boli, stary, nie?
Bo czy to jest gra, którą możesz skończyć, czy ona ma po prostu jakieś niebotyczne, wiesz, 80 godzin trzeba mieć?
Nie, chyba tam da się ją skończyć w jakimś tam czasie normalnym, tam 30 godzin, może 20 nawet.
Chciałem się zapytać, czy dopiszesz do listy, wiesz, skończonych gier, no bo ostatnio po prostu...
No to właśnie ci odpowiadam na to pytanie, to wszystko zależy, dlatego że ja jestem w tej chwili na tej cienkiej czerwonej linii, już raz wystawiłem na Allegro. Ale zdjąłem tą aukcję. Więc ja jestem, wiesz, ja jestem.
Jesteś
na,
jak ten, wiesz, niby od złotówki, ale jak nie będzie dobrej ceny, to wiesz, kasujesz.
No tak, także ja wystawiam zawsze na kup teraz tak swoją drogą, więc wiesz, ja się tam nie pitolę, nie chcę mi się czekać, aż będą licytować. W każdym razie, wiesz, chodzi mi o to, że jakby ja cały czas jestem, wiesz...
Na krawędzi.
Na krawędzi, to znaczy ja biorę pod uwagę to, że jeżeli ta gra mi się nie... Wiesz, te 30 klatek będzie dla mnie, no tak mnie będzie męczyć, no to ja po prostu ją sprzedam i być może do niej wrócę, jak nie wiem, wyjdzie PlayStation Pro albo wyjdzie jakiś patch. Ale na ten moment te 30 klatek jest dla mnie naprawdę bolesne na konsoli. I wiesz, wyłączenie ray tracingu na papierze i według Digital Foundry rzeczywiście daje tam między 5 a 10 klatek w zależności od miejsca, w którym jesteś, jakiegoś zapasu. No ale ja ci podam przykład. No, jest jakiś quest, który mnie zaprowadził tam do jakichś lochów. Musiałem z nich uciekać, bo wartownicy mnie zobaczyli. I stary, ja nie wiem, i to nie ze względu na grafikę, tylko prawdopodobnie te NPC tak obciążyły, wiesz, te różne NPC tak obciążyły, wiesz, ten procesor, że ja tam, wydaje mi się, że tam było 25 klatek, stary, jak ja uciekałem. I ta gra mi tak zaczęła klatkować, że to i już nawet jak uciekłem już z tego miejsca i chodziłem po miejscu, w którym normalnie jest powiedzmy około tam 30 paru na oko, a tu po prostu miałem klatkaż stary. I wiesz, i właśnie dlatego, że prawdopodobnie te NPC obciążyły dodatkowo, wiesz, obliczenia tej konsoli. To wszystko się zaczęło tam, wiesz. Natomiast druga rzecz jest też taka, że rzeczywiście stary ten pop-up tych postaci, nie samego świata, ale postaci. Idziesz i nagle 2 metry przed tobą wyrasta postać, nie? Się jakby materializują.
Może to magia jest, czary.
A jak, no, to jest fantazy, więc to jest możliwe. No. Ale stary, tylko że za dużo tego, tych czarów trochę.
Za dużo tych fantazy. Postaci magicznych, tak.
To miało być takie bardziej, znaczy w sumie
za
to
pierwszym razem
fantazy,
to już wow, nie? Ale fajne, a później mówisz, że coś mi tu nie gra.
Coś mi tu się popsuło chyba. No. To chyba jednak nie tak.
No tak. No więc... to ciekawe, to ja, wiesz co, to jak będziemy w następnym odcinku nagrywać, to zacznę odcinek od tego, czy już sprzedałeś Dragon's Dogma 2.
No
i to,
możemy
i
tak
to
zrobić,
będzie taki,
no.
Wiesz, i to będzie
papierek
taki wyznacznik tego, czy ta gra się broni mimo tych, bo widzisz, ja wydaje mi się, Juliuszu, że przez to, że ty grasz w tą Dragon's Dogma 2 i tak cierpisz pod tym względem, to trochę wszedłeś w moje buty, kiedy ja przeszedłem Alana Wake'a 2 na Steam Decku. Ty rozumiesz, co ja czułem? Że dla mnie po prostu ta gra była na tyle ciekawa, interesująca, jak chciałem ją przejść, chciałem ją poznać i
nie,
i
ja tego
się,
nie rozumiem, bo ty tego Alana Wake'a mogłeś kupić stary na PlayStation 5. Gdyby
a ja ci
dzisiaj...
powiedziałem, dlaczego nie kupiłem na PlayStation 5. Bo
no
nie ma wersji
Xboxa
fizycznej i nie mógłbym jej odsprzedać. Więc nie chciałem
no, ale
dawać pełnej...
nie mogłeś odsprzedać.
Tak, ale miałem kupony, jakieś tam dzikie węże, obniżki były i kupiłem ją za jakieś 40 euro czy 30 euro na Epiku. I to dla
i
mnie
tak
była...
za dużo.
Wiesz co,
ale no... wiesz, ale wracając do tego, wiesz, właśnie nie do końca się z tym zgadzam, bo ja nawet za cenę, tylko, no wiesz, tylko Alan Wake to jest gra na 20 godzin, nie? To jest tam taka mała fabułka, prosta gra, prosty gameplay. Natomiast, wiesz, chodzi mi o to, że Dragon's Dogma to jednak jest, wiesz, potężne RPG, Potężna gra, stary, naprawdę. To jest gra z masą kontentu, z masą sekretów, ciekawostek, odkrywanych na nowo, na bieżąco cały czas przez graczy, tak naprawdę, bo to, tym ta gra stoi. To nie jest, wiesz, oczywiście jest, masz znacznik.
Online że... jest niesymetryczny, znaczy w sensie, że jak wygląda online?
Nie, no nie ma online, w ogóle nie ma online. Nie ma
ale
online.
Jest jakiś jest... wspólny świat, bo mówisz, że gracze, czy chodzi nie, o to, no... że gracze po prostu odkrywają gdzieś tam, wrzucają na jakieś fora, a ty czytasz te fora i później
no ale
sam.
Co ty, nie, no ale co ty mówisz? No to tak jak w Elden Ringu, gracze odkryli jakiegoś tam sekretnego bossa i potem piszą o tym w internecie i ty sobie odpalasz swojego Elden Ringu. O to mi chodzi.
Znaczy w Elden Ringu to jest najlepsze to, że to
czy tam Dark Souls, gramy,
że my gramy, siekamy te potwory i tak dalej, a później się okazuje, że tam żeśmy ominęli jakieś tam trzy strony
no
a cztery fabuły jakiejś grubej.
No, to, no ale właśnie to jest tak samo właśnie z tym, wiesz, z tym Dragon's Dogma, tak? Pod tym względem. Tak. Że to jest rzeczywiście gra, która oferuje bardzo dużo właśnie takiego kontentu, który nie jest na zasadzie, że on leży przed tobą, tylko musisz troszeczkę, wiesz, w tym świecie się zagłębić. Mm-hmm. I mówię, tym jakby kluczowym elementem tej gry jest eksploracja, stary. To jest jakby najważniejsze. Zresztą w jakimś sensie no podobnie jest z Eldenem, no, z tymi grami. No też gdzieś tam tak naprawdę ta ciekawość, co jest dalej. Oczywiście Elden ci podpowiada, ale robi to bardzo oszczędnie. No tu jest mniej oszczędnie, w tym sensie, że widzisz przynajmniej ten znacznik na mapie, gdzie masz się udać, nie? No w sumie w Eldenie chyba też był też znacznik.
W Eldenie nie ma znaczka, można tam się doszukać pewnych jakichś tak elementów, nie jakiejś takiej łuny wychodzącej z...
No ta łuna z ogniska cię prowadzi.
Ale ona może być tak samo myląca, nie? Jak ktoś może na to nie zwrócić uwagi. Ja myślę, że jeśli po prostu wsłuchiwałbyś się we wszystkie komunikaty, które...
Ale podam ci przykład, słuchaj, podam ci przykład taki ciekawy, który też ci pokaże mniej więcej, czym jest to granie w Dragon's Dogma, nie? Bo miałem taki quest, że nie będę zdradzał szczegółów, od razu mówię, tylko powiem tak bardzo ogólnie, że miałem po prostu się udać do pewnego miasta. No i ten znacznik mi się na mapie pojawił. No i oczywiście ta mapa jest jeszcze w dalszym ciągu nieodkryta, ale nawet jak ona jest nieodkryta, to mniej więcej drogi są odkryte i ty widzisz, jak one wyglądają. No i ja sobie idę tą drogą, sobie poszedłem tam, tu sprawdziłem na mapie, gdzie mam iść, bo to tak mniej więcej wygląda. Sprawdzasz na mapie, sprawdzasz, czy dobrze idziesz i później, wiesz, odpowiednio aktualizujesz ten kompas, nie? No i tam wszędzie doszedłem, po drodze dwa obozy. Po drodze stare, nie stare, po drodze dwa obozy, wiesz, mnóstwo mobków zabitych i tak dalej. W ogóle stary, jak nie wiem, to chyba było, wydaje mi się, w materiałach przed grą. Jak robisz, rozbijasz obóz, to możesz sobie na ognisku gotować mięso. I ta scena, jak to mięso gotujesz, stary, to zdjęcie tego mięsa, ja nie wiem, czy to jest po prostu filmik nagrany prawdziwego mięsa, które skwierczy na patelni, czy to tak wygląda w grze, bo to wygląda tak realistycznie, stary. Weź se to wygooglaj.
Nie, no
to
muszę. Stella, jak masz najwyżej tylko menażkę i gulasz na ognisku.
No stary, ale to weź to wygooglaj, stary. Natomiast mięso, jeśli chodzi o... Nawet teraz sobie to zobacz.
Karkówka.
Meat. No dosłownie, karkówka albo stary roast beef.
Co polecają bohaterzy? Taki, wiesz, o, taki serwis miałbym... wiesz, jest taki serwis o grach, który po prostu clickbaitowe newsy daje. To by nawet, co polecają bohaterowie gry Dragon's Dogma 2 na majówkę? I tam, wiesz, zdjęcia właśnie.
No stary, dobrze, że się wstrzeliliśmy w ten temat, bo to mniej więcej tak jest, stary. Czekaj, ja ci już to wklejam, to sobie,
dobrze,
ja będę dalej gadał, a ty sobie
widzą,
to zobaczysz.
Państwo tego nie widzą, a tam jest
widzą
po prostu taki kawałek mięsa. To jest taki stek well done.
No weź
to,
stary,
minion.
Zobacz. I ja to patrzę i ja sobie myślę, kurczę, i to tak faktycznie wygląda w grze. I ja się zastanawiam, stary, czy to tak wygląda w grze, czy to tak wygląda, czy to jest po prostu filmik. Ale właśnie, i teraz słuchaj, idę sobie, tak to wygląda w grze, stary. Tak to wygląda w grze.
Nie, wiesz co, najpierw mi się coś tam pojawiło, ale nie widzę, teraz patrzę. I teraz państwo tego nie widzą, ale ja widzę po prostu coś nieprawdopodobnego. Tak, to mi wygląda jak karczek. Ale jaki pyszny. No, powiem ci tak, już chyba więcej niż się w grafice komputerowej nie osiągnie. Możemy zamknąć temat. Ray Tracing tutaj po prostu oddał... Wiesz, opłaciło się. 15 klatek. Nie, ale tak serio. Pamięć tak, bo się śmiejesz. Ale serio, wygląda... Nie, państwo tego nie widzą, to ja opiszę. Po prostu wygląda jak mięso. To wygląda jak mięso.
To wygląda hiperrealistycznie.
Na patelni takim woku chińskim. Skwierczy mięsko pyszne. Ja bym zjadł. No to co już, bo musimy powoli kończyć.
Ale czekaj, tylko chcę ci ten przykład dokończyć. Tak, musimy kończyć, tylko ja ci dokończę ten przykład z Dragon's Dogma. No i wiesz... Te dwa obozy po drodze. Idę tą drogą i nagle się okazuje, że ta droga jest całkowicie zawalona, stary. I to nie jest pokazane na mapie. Na mapie droga idzie dalej. A ja tu mam, że droga mnie prowadzi przez takie zawalisko.
Google Maps.
Ja nie jestem w stanie go... No dosłownie, ja nie jestem w stanie, wiesz, tego przejść. No to tak sobie myślę, dobra, obejdę. Obszedłem, jest taka, wiesz, mała polanka u podnóża, a tam idę, poszedłem kawałek, zapaliłem lampę, ale już czuję, że będzie niedobrze, bo stary nagle patrzy, a tam na końcu tej polany jakiś taki potężny stwór, nie? No to dobra, w nogi, zawracam. Potem myślę, dobra, to pójdę, spróbuję od północy drugą stroną. No to idę tam gdzieś przed północą, odkrywam tą mapę, ale jak im bardziej tą mapę odkrywam, tym gorzej, stary, tym bardziej widzę, że ja nie mam szans tam się dostać. I wiesz, i oczywiście ja to olałem, stary, w którymś momencie, po prostu skapitulowałem. Nie sprawdzałem żadnych Google, ale tak. Po prostu stwierdziłem, nie, dobra, na razie odpuszczę, może w grach chce mi w ten sposób powiedzieć, że ten quest jest nie na ten moment. Więc wróciłem i być może i zacząłem robić inne questy, nie? Też fabularne i tak dalej. Ale właśnie jakby chodzi mi o to, że to, wiesz, to jest istota tej gry. Mhm. Jakby tu nie ma takiej drogi na skróty, że nie wiem, ty sobie gdzieś tam jakby to znajdziesz, nie? Poza tym wiesz, no ja gram łuczniczką, więc de facto ja sobie strzelam gdzieś z dystansu i bardziej ta cała, wiesz, brygada. Ale słuchaj, zbijasz
piątki. A wiesz co, chciałem ci powiedzieć, że obejrzałem drugi film, który mi wysłałeś o tym mięsie i to są po prostu filmy nagrane, jak się smaży mięso na patelni. To niestety nie jest na silniku gry. Tylko po prostu to jest normalny film, jak się smaży. Bo jeśli by to było, powiem ci tak, szczerze.
Wiem, bo jest tak napisane. Are actually real life 4K stick and meat cooking footage.
Tak? Czyli to jest siema, tak? To ktoś sobie jaja robił.
Nie no, to jest napisane.
Nie, to jest z gry.
Nie, to jest z gry.
Tylko
to nie jest na silniku.
No nie, to jest filmik normalny, ale powiem ci, że tak, że na początku to pierwsze, co mi dałeś, bo wiesz, ten Unreal 5 potrafi takie rzeczy robić, naprawdę.
A nie wiem, czy to jest na Unreal 5, to chyba nie jest
znaczy, nie, no pewnie nie, to jest pewnie jakiś Unreal 2, ale chodzi mi o to, że te filmiki wyglądają po prostu tak fantastycznie, bo są po prostu nagrane normalnie kamerą, nie? Wiesz, jak ktoś na patelni smaży mięso. A nie na ten, więc dlatego.
Znaczy wiesz, no chciałem jeszcze ci powiedzieć o tej Dragon Dogmie, że to jest na przykład, nie wiem, szybko pokonać jakieś mobki, nie?
Tak.
Ci twoi, te twoje pionki zbijają z tobą pionki, stary, podchodzą, super, nie? Ty wiesz, high five, normalnie jak wiesz, jak Tom Cruise w tym, w Mavericku, nie?
Albo w
Top Gunie w zasadzie, tak. W tym pierwszym, nie?
Polecam Cocktail, bardzo dobry film z Tomem Cruise'em.
Także wiesz, także gra jest naprawdę pod tym względem... A wiesz, i te NPC cały czas jeszcze rzucają do ciebie różne teksty. Jasne, to są powtarzalne, ale jak je słyszysz pierwszy raz i tak dalej, to są naprawdę super śmieszne, nie? Niektóre, nie? Że na przykład tam ktoś mówi, no ja usłyszałem, że na przykład jakiś inny Arisen z innego, wiesz, tam obszaru zwolnił NPC zaraz po tam tego pionka w zasadzie. Zwolnił tak. Tego pionka na drugi dzień. Dla mnie to jest po prostu żenujące, nie? I wiesz, albo jakiś stary w ogóle, wiesz... Albo na przykład, chodźcie tam, pójdziemy, bo tam leżą jakieś, tam widziałem skarb, nie? A drugi NPC do niego odpowiada, drugi z tych pionków twoich, nie? No. Do niego odpowiada, to gdzie idziemy, to decyduje dowódca naszej drużyny.
Jakie lizusy, tak.
Takie, ale wiesz, bo tam te postacie możesz wybierać, nie? Czy są, jakie mają nastawienie, czy miłe, czy takie, czy śmakie, czy są pomocni. Możesz w ogóle, stary, bo tych wszystkich pionków to wysyłają inni gracze, do sieci i ty sobie możesz ich zatrudnić potem. I na przykład jak zatrudniasz pionka, który robił już te questy, które ty dopiero masz zrobić, to jak wybierzesz sobie ten quest, on będzie stary latał przed tobą jak taki, wiesz, posłuszny sługa i będzie mówił, chodź panie, pokażę ci, gdzie masz iść. I cię będzie prowadził, stary, wiesz, i ci pomagał, stary, wiesz, jak zrobić te zadania. No mówię, no klimat jest ekstra, nie?
To jest najgorsze, że...
30 klatek, no.
Tak, nie, nie. Ty opowiadasz to w taki sposób, że to są takie elementy, które to są te emergentne, tak? Czy jak to się ładnie mówi? Że one po prostu są niemal. One wynikają po prostu z jakichś takich losowych sytuacji, ale tworzą fantastyczną historię, fantastyczne anegdoty.
No właśnie.
Przecież to jest niesamowite. Ale wiem, że to jest takie mięsko, do którego czasami trudno się dostać, bo ktoś może grać i wszyscy na to nie trafić, nie? No to tak jak te wszystkie historie,
ja ci jeszcze jedną rzecz powiem o tej grze. Jeszcze jedną rzecz powiem o tej grze już na koniec, która przez niektórych, nie wiem czy może być uznana jako spoiler, ale Kłas to mówi w recenzji, więc zakładam, że to nie jest spoiler, ale jak ktoś chce, to ten, na samym początku, to jest jakby ten punkt wyjścia. Bo chodzi mi o to, że w tej grze jest coś takiego, że jak zaczynasz grę, no to jest jakaś narada, potem trafiasz do tego kamieniołomu na samym początku, to jest taki samouczek, podstawowych mechanik cię uczy, a potem z tego kamieniołomu uciekasz. To jest dosłownie pierwsze, nie wiem, 15 minut gry. I później musisz tam w świecie dochodzisz do jednej osady, w której oni ci mówią, że jesteś tym Arizenem jeszcze do końca, czyli tym powstałym, wiesz, nie wiesz w ogóle, o co tam chodzi i tak dalej, nie? I ja do pewnego momentu, aż do momentu, w którym wiedziałem, że muszę dotrzeć do stolicy, to jakby kompletnie to było dla mnie niejasne, o co chodzi. I dopiero w tej stolicy, stary, jak spotykasz takiego jednego gościa, to on i oni ci mówią, że ten Arizen to jest w ogóle tutaj taki najważniejszy w tym świecie i on ci mówi, że tak, ty jesteś tym prawdziwym Arizenem, widzę, że straciłeś pamięć, bo chodzi o to, że ta, która teraz rządzi, postawiła takiego oszukanego pretendenta Arizena, a ciebie skazała do kamieniołomów i ty straciłeś jeszcze pamięć jako gracz i tego już nie pamiętasz, stary. I ja wtedy, jak to było dla mnie odpowiedziane, to sobie pomyślałem, aha, okej, dobra. W sumie to nawet fajnie to brzmi, więc już to rozumiem. I to trochę wygląda, i drugie jeszcze miałem takie spojrzenie, że to trochę tak jest, jak to jest, takie mam wrażenie, bo ten Arizen to jest w zasadzie władca i oni wszyscy do ciebie mówią, że był władcą tej krainy i teraz będziesz walczył o to, żeby odzyskać tron. Czyli trochę, stary, ta gra wygląda jak ostatnie szaty cesarza, ta bajka taka, że ty, stary, po prostu schodzisz do tego.
Nie, ostatnie szaty cesarza to jest trochę inny klimat.
Nie, trochę inny setting, tak, masz rację. Nie jak ostatnie szaty, ale jak w tych bajkach, mówią, nie?
Coś jest fajne, w tym klimacie,
ale w tym klimacie, że tak, ale w tym klimacie, że król przebiera się za
a ty mówisz, że książę i tchórz.
Książę i tchórz, tak, o. Nie Książę i Tchórz, Książę i Żebrak. Jaki Książę i Tchórz to była gra polska?
Tak, ale na tym samym koncepcie chyba.
Koncepcji. No okej, okay, ale
wiem, o co ci chodzi, tak. Książę i Żebrak.
Wiesz, o co mi chodzi.
I teraz doszliśmy do tego, że, wiesz, razem, gratulacje.
To, że brawo, udało się, tak.
Jak Sokrates.
No więc jak oceniasz Stellar Blade?
No, Dragon's Dogma to solidne 7,5 na 10.
Nie, no ja stary nie oceniam. Jeszcze
nie, nie, ja żartuję. Nie, ale wiesz co, bo ja tak sobie myślę, że no faktycznie, jeśli szukasz takich emergentnych, przypadkowych spotkań i jakichś takich, to nie. Generalnie to jest taki slasher Stellar Blade z elementami jak z gier JRPG i takiego klimatu. Więc dlatego czuję, że Dragon's Dogma, gdyby była grą bardziej przystępną i w 60 klatkach, i przebiłbym się pewnie przez jakieś takie elementy walki.
Ale ona jest
walki,
bardzo stary, ale ja nie do końca rozumiem, dlaczego mówisz, że ona jest nieprzystępna.
Ty mnie przekonujesz, wiesz, o co chodzi, że ja się boję, że jeszcze bym tak z pół godziny z tą tutaj rozmawiał i pewnie
nie,
poszedł do sklepu. Ale ja kupiłem sobie lepszą grę, która na mnie czeka, ale
Jakub,
o tej nie będę dzisiaj mówił.
Jakub, to mi powiesz za anteną. A my się już żegnamy. Cześć.
Tak. Dziękuję ci serdecznie, Juszu, za tą majówkową, fantastyczną rozmowę.
Ja również.
Bardzo się cieszę, że jeszcze przed grillem ten, ale po grillu ten odcinek już będzie.
Miejmy nadzieję.
No. Słyszymy się za tydzień. Dziękuję. Ja polecam oczywiście, pamiętajcie panowie, panie, Polska Kronika Gier. Tam
no
jest
tak,
w ogóle...
Możecie oglądać,
tak, tam jest
tam
nowoczesny setting jest. Tam jest w ogóle...
Całe 200 klików wygenerowałem moimi filmikami.
No bo ludzie nie znają sekretu, co tam się po prostu odwala. Ja nie chcę zdradzać, bo po prostu...
Trzeba samemu zobaczyć.
Tam to, jeśli myślicie, że w Stellar Blade są jakieś takie te... Ale to, co zobaczycie na naszej polskiej końce gier, to przebija wszystko, co Eve może wam zaprezentować.
Pokazać.
Tak. Żegnam się ja.
No
tak,
dobrze.
No i pamiętajcie, żeby odwiedzić nas w naszej grupie Fantasmagieria, klikać lajki, subskrypcje, dzwoneczki i do usłyszenia. Do następnego odcinka. Hej.
Trzymajcie się. Cześć.